Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję.
Dzień dobry państwu. Przypominam, że rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam i życzę miłego odsłuchu. Roxana Węgiel.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie kafe. Dzień dobry.
Cześć.
Pisarz, wielki pisarz.
No raczej taki mniejszy, butikowy.
Proszę cię, co to znaczy butikowy? Chcesz? Możemy wejść w tę nomenklaturę. Co to znaczy butikowy pisarz? Ile zarobiłeś na swoich książkach?
Co ty, to się na książkach nie zarabia. To bajki opowiadają. Ja nie jestem ten, no nasza piękna Tokarczuk. Daleko mi też do Sewerskiego, czy ten, co pisze teraz, te piękne kryminały.
Remigiusz Mróz?
Tak, nie. Ja na książkach nie zarabiam. Książki autentycznie traktuję hobbystycznie. Nie chcę mówić, ile zarabiam na książkach, bo niektórzy by mogli stracić wenę i przestać pisać. Mhm. Ale to nie są pieniądze, które by ci pozwoliły się utrzymać. Nawet mi już teraz piszącemu 11, 12 książkę, to nie są pieniądze, które pozwalają się utrzymać. Co jest piękny dodatek, no wiesz, jak dostanie, to jest jak nagroda jakaś taka, wiesz, jak bonus, jak ci wpadnie raz na 3-4 miesiące.
Ale kochasz to?
Jest
to
coś lubię, takiego? Lubię, no bo lubię tworzyć historię. Lubię opowiadać historie, które się wydarzyły i lubię tworzyć historię.
Ale masz tak, że każda kolejna książka już jest coraz trudniejsza, bo już mniej bierzesz z siebie, a już więcej wymyślasz?
No niekoniecznie. nie mam z tym problemu.
Ale gdybyś dzisiaj jeszcze raz stanął przed wyborem, no bo było ten legendarny wybór, archeologia, a wojsko wybrałeś tak trochę wbrew rodzicom, wbrew ojcu.
No odrobiłeś lekcję.
Ja wiem wszystko. To co byś wybrał?
Wiesz, nie wiem jakby było na archeologii, wiem jak było w mundurze, wybrałbym mundur.
No ale wojsko, wiesz, jest zupełnie odrębnym takim wyborem, czymś zupełnie obcym do archeologii, przynajmniej w moim.
Tak, to są dwa różne światy.
No, ale wojsko pokazało ci coś czego się nie wiedziałeś?
Wojsko pokazało mi parę razy, w którą stronę świat się kręci.
A to też tak nie było czasami jak karuzela, że raz w tą, raz w tą? I chyba do pożygu.
Wiesz co, jeden z takich naukowców wykorzystywanych przez PiS, nie będę mówił nazwiska, że mówił, że w małej kuli jest większa kula. I tu jest, bym powiedział, że to tak mniej więcej wygląda, aczkolwiek fizycznie jest to niemożliwe.
To tak jak...
Jak poszedłem do wojska, to zobaczyłem, że życie jest brutalne i twarde.
Okej. Okay. A ty byłeś brutalny i twardy?
Niekoniecznie. Nikt nie jest w wieku 19-20 lat brutalny i twardy. No chyba, że miał ciężkie dzieciństwo. No ja miałem takie średnie, więc nie byłem brutalny i twardy, aż tak. A po 10-11 latach szkoła oficerska... Pluton rozpoznawczy, kompania rozpoznawcza, batalion rozpoznawczy. Dostałem propozycję do kontrwywiadu. Myślałem już, że wszystko wiem o wojsku. Poszedłem na kurs w WSI. Okazało się, że nie za wiele wiem o życiu i o wojsku.
No ale to właśnie wojsko pokazało ci coś w sobie, czego wcześniej nie widziałeś?
Wojsko mnie nauczyło wielu rzeczy. Ja nie mówię, że uratowało życie, bo pewnie bardzo dobrze, doskonale bym sobie radził w cywilu, bo jestem teraz... Już 9 lat cywilu, coś takiego. Już nawet nie liczę, nie? Bo mi jest tak dobrze. Ale pokazał mi inny świat, którego bym jako cywil na pewno nie poznał.
A bałeś się tego innego świata, że po przejściu właśnie...
Każdy już... normalny człowiek boi się zmian. Mocnych, dużych.
Dobra, ale to teraz załóżmy, czy ty jesteś normalny?
Ja dalej tak twierdzę. Umiem robić testy, że wychodzę, że normalny.
Ale były takie momenty, że czułeś się nieswojo? No bo dzisiaj gadamy o tym, że to już jednak trochę trwa, a początek tego, że przechodzisz w cywila, był ciężki?
Pierwszy miesiąc. Ale potem od razu zaangażowałem się, była praca i to taka fajna. Potem firma, mam swoją firmę ze wspólnikiem. No i po prostu... No, odnalazłem się momentalnie w życiu cywilnym, nie? No, denerwuje mnie u cywili, że no nie wszyscy, ale większość nie ma poczucia czasu. Ja u mnie jest tak nauczony to z armii, że jak na 13 to na 13, nie na 13.05. Jak coś ma być zrobione na dzisiaj na 8, to ma być zrobione na dzisiaj na 8, nie na 9. No tego się nauczyłem w armii.
No, Wydaje się to całkiem oczywiste, patrząc na to, nawet jakie legendy krążą o wojsku. No ale ja dowiedziałem się to, dzięki książce Kontakt, którą dostałem od swojego przyjaciela. On mi powiedział, że warto to przeczytać. Książka jest legendarna, nie spodobała się tylko żandarmerii wojskowej.
No, ale ona znalazł paru osób więcej, którym się nie spodobało.
Ale tam głównie chyba. No ale ona powstała na bazie dziennika, który pisałeś w
Afganistanie. Nie, to jest bajka.
No właśnie.
To jest bajka, nic nie pisałem w Afganistanie. Ale ja się na tą bajkę zgodziłem, bo ten wywiad prowadziła ze mną pani Edyta i ona mówi, że wymyśliła sobie coś takiego, czy to może dopisać do artykułu. No i dobra, niech będzie, że prowadziłem dziennik. Nie pomyślałem, to dostałem. Nie to, że to jest coś zrobiono za moimi plecami. Nie? Pani Edyta jest rzetelną dziennikarką.
Ale wymyśliła sobie bajkę o twojej książce.
Znaczy nie wymyśliła sobie bajki, tylko że po prostu, że nie mogła powiem, może nie... Nie jest do pomyślenia, że miałem taką wiedzę, nie? Że można mieć taką pamięć, żeby napisać książkę, nie? Ale nie ja pierwszy piszę, nie? Teraz czytam książkę Guderiana, też ma doskonałą, miał doskonałą pamięć całej wojny swojej, którą przyszedł całego szlaku bojowego, no więc no po prostu tak wyszło, nie? Że niby pisałem pamiętnik. Żandarmeria szukała, nie znalazła pamiętnika, za to znalazła inne rzeczy.
Aha, czekaj, bo ty teraz możesz mówić, że to faktycznie to nie był żaden dziennik, żeby żandarmeria się odczepiła. Trzeba po prostu...
Żandarmeria, słuchaj, umówmy się, do żandarmów to są policjanci i tak nie do końca, bo żandarmeria wykonuje polecenia. Jak nie służb, to prokuratury. A sama w sobie, nawet pewnie tej książki nikt z nich nie czytał. No może paru, ale na pewno oni na to nie wpadli. No tak ci odpowiem.
No ale dobra, ale to też mocno prowokowałeś mimo wszystko. Prowokowałeś potwornie. To jak oglądałem te wywiady i tak dalej, bo tam już byli przesłuchiwani chyba świadkowie, już tam było, że w wydawnictwie byli, tylko jeszcze ty nie byłeś wezwany na przesłuchanie, z tego co pamiętam.
No ale to nie do żandarmerii, tylko do prokuratury.
No tak, no dobra, no tutaj, ale prokuratura, żandarmeria działała z ramienia prokuratury.
No tak, ale byli bardzo mili. Na przeszukanie.
No. Dobrze, ale to były jakieś takie fragmenty tekstów, nad którymi dłużej musiałeś się zastanawiać, czy je publikować? Tak serio, jak już brałeś tę książkę i pomyślałeś
na
sobie,
pewno
kurde, to może być dym.
Na pewno osoby, które tam umieściłem. I ta książka jest oparta na faktach. Tutaj się nie da od tego uciec, bo to zostało udowodniowane w sądzie.
A to na twoją korzyść czy nie korzyść?
To zależy jak na to kto patrzy. Czyli nie blefowałem pisząc tą książkę. Ale na pewno nie zgadzam się z tezami, które postawił prokurator. Nie chcę się do nich odnosić, zresztą to jest tam, kłócimy się o to, bo to jest nieprawda. No ale każdy ma swój punkt widzenia, nie? I tyle, no. Polecam przeczytać, no.
Znaczy ja też polecam przeczytać te książki. A szczególnie, albo jest jeszcze szansa, że trafisz za jedną chociaż do więzienia?
No mam nadzieję, dlatego, że nie.
Ale tutaj...
To nie jest wszystko oczywiście, no
tak,
ale...
to jesteś jednak pisarzem dość płodnym. No ale wiesz co, ta rozmowa też skłoniła w ogóle zaproszenie ciebie. Jeden, że jestem wielkim fanem, ale dwa, że powiedziałeś taką rzecz, że niestety temat weteranów w Polsce został zapomniany. Ludzie o nas zapominają. Przypominają sobie tylko raz w roku z okazji Dnia Weterana. To piekielnie smutna rzecz.
Nawet taka jest... Słuchaj. To jest temat bardzo złożony, bo to nie tylko się o weteranach zapomina. Ja spotkałem się wczoraj, podpisywałem te książki i tam w wydawnictwie pracuje też taki pułkownik. Nie wiem, czy mogę mówić nazwisko, lepiej nie. Były pułkownik, nie?
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
I on mówi, że słuchaj, nie to, że PiS, ale PiS przede wszystkim przyczynił się do tego, że rozpadły się wszystkie takie organizacje byłych żołnierzy. Ale inne partie też za tym jakoś mocno. U nas nie ma tradycji. Nie tylko weteranów. Jednostki się powołuje, rozwiązuje, przenosi się garnizony z jednego do drugiego tej jednostki. Dzisiaj jest 9. brygada. W Siedlcach, kiedy zaczynałem służbę w 1. batalionie rozpoznawczym, który nie istnieje, a był tworzony, ja byłem jednym z oficerów, który tworzył ten batalion, nową jednostkę w 1994 roku, a została rozwiązana w 2011. Powstała też 9. brygada zmechanizowana z tradycjami jakimiś. My mieliśmy swoje tradycje po jakichś pułkach szwoleżerów. Dobra. I wiesz, co z tego istnieje?
Nic.
Powołana 18. dywizja. Znowu też ma jakieś tradycje. Nie mamy tego w genach. Zapomina się o żołnierzach, nie tylko o weteranach. O zwykłych żołnierzach się zapomina. Dzisiaj zrzucasz mundur, jutro jesteś cywilem i tam politycy czasem coś powiedzą, że Jezus Maria, Bóg, honor, ojczyzna. I to jest wszystko. No, można powiedzieć, że mamy emerytury, tak, nie, no i tak dalej, ale to całkiem inaczej wygląda na Zachodzie, nawet w tej Rosji inaczej wygląda niż u nas. Nie?
Może my kochamy tak bardzo tylko tych, którzy umierają, a no ci, którzy żyją, to o nich zapominamy.
W ogóle u nas jest, widzisz, to jest, zmienię trochę temat. U nas każdy patriota co mówi? Że on potrafi zginąć dla ojczyzny. Tak?
Póki żyje.
No ale to no, tak wiadomo. Mówią, tak ich wysyłają, że zginiemy za ojczyznę i tak dalej. A co mówił Patton? Generał. Moi ludzie nie mają ginąć za ojczyznę, to te skurwysyny z drugiej strony mają ginąć. Nasi ludzie nie mają ginąć, nasi ludzie mają wygrywać.
Ale to może za mało mówimy o tym,
no,
że...
No to ja mam mówić, no to mamy no dziennikarzy, mamy patriotów, polityków, mamy historyków, mamy przekaz medialny, mamy generałów. Oni no, wszyscy chcą zginąć za ojczyznę. Boże, kochany, wygrajcie wojnę, nie gincie.
Ale dobrze, no ale wiesz, ty dzisiaj jesteś bardzo popularną osobą w tej przestrzeni.
No to właśnie mówię.
I dlatego warto o tym mówić, że jednak też wojsko robi dużo dobrego dla społeczeństwa, kiedy nie ma wojny.
No to jasne, że dużo robi.
Bo nigdy o tym nie rozmawiałeś, tym co mnie zastanawiało, bo jednak w stanie, kiedy wojny nie ma, militarnej, takiej zwykłej, konwencjonalnej, to jednak wojsko jest dużym bezpiecznikiem państwa.
No jest dużym bezpiecznikiem państwa, aczkolwiek pamiętaj, służby wojskowe zawsze są na wojnie. Mhm. No nie ma, u nas tak. Nie ma czegoś takiego jak poligon i trenujemy. My nie trenujemy. Znaczy służby nie trenuję, ja już od 8 lat nie trenuję. Służby są cały czas na działaniach bojowych, że tak się wyrażę. U nas nie można powtórzyć, na przykład tak jak w wojsku idą na strzelnicę, strzelą, a źle wyszło strzelanie, to jutro powtórzymy. To jak idziesz na operację, to albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, nic nie powtórzysz.
Generał Rajmund Andrzejczak ma swój program w Kanale Zero. Podoba ci się to?
Nie oglądałem, a Rajmunda Andrzejczaka kojarzę jeszcze jak był kapitanem.
Też teraz uaktywniło się w mediach społecznościowych wielu polskich generałów. Zauważyłem, że jest dużo wywiadów, gdzieś tam się udzielają. Śledzisz to, czy nie śledzisz?
Nie, choć paru znam, Sławka Drumowicza, miałem przyjemność z nim służyć w plutonie, dowódca się specjalnie, spotkaliśmy się przez przypadek ostatnio nawet w hotelu gdzieś na Pomorzu. Sokoła kojarzę, bo też był ze mną na kompanii, to jedna fala, jesteśmy jeden wypust, także znam paru generałów, no ale każdy chce coś powiedzieć, nie, no też się czasy zmieniły, nie, mamy większy dostęp do tego, do wyartykułowania swoich myśli i przekazania ich innym. Myślę, że to jest dobre. Nie oceniając generałów, oni też mają coś do powiedzenia, szczególnie na temat armii.
Ale podoba ci się to, co oni mówią? Czy są takie rzeczy, w których stoisz w opozycji i myślisz sobie, to jest pierdolenie? Och, a mam cię!
Nie, po prostu masz mnie, bo nie słuchałem, co mówił na przykład Rajmund, nie? Nie wiem, co przekazał na tym programie, więc się nie mogę odnieść. Wiem, że mówi o zagrożeniu, czyli się z nim zgadzam. Wiem, co mówi generał Skrzypczak, notabene jeden z mądrzejszych dowódców, których miałem, jak byłem jeszcze w batalionie rozpoznawczym, jako dowódca kompanii służyłem. On był wtedy trochę, wiadomo, niżej szczeblami dowodzenia niż teraz, niż generałem. I też uważam, że mądry przekaz ma. Dlatego uważam, że mówią mądre rzeczy. To są generałowie wojskowi, nie mówię o cywilnych, bo cywilni generałowie mało się znają na armii.
No też jest dużo taki wysyp jest w ogóle specjalistów co do wojny, no szczególnie teraz, kiedy jest Ukraina, Rosja.
To normalne, nie?
I też dużo, widzę, że ludzie nabijają popularność tym, że mówią, że będzie wojna w Polsce.
A ja jestem tak, przekonany w drugą stronę, że nie będzie wojny w Polsce, bo no słuchaj, co może mówić Putin? Putin musi straszyć. On nie ma wyjścia. Razem z Miedwiediewem mogą straszyć, że zaatakują, że mają siły. Teraz była chyba ta defilada, a tam tak. T-34 jechało, najgroźniejszy sprzęt. Ludzkie zasoby w Rosji też są ograniczone. Nie można mówić, że to się jest nieskończenie wielka Rosja i tak dalej. To jest państwo chyba ma 134 miliony obywateli. To weź teraz, że muszą utrzymać fabryki, muszą utrzymać dostawy jedzenia, muszą utrzymać zakłady pracy. To musi działać. Nie mogą robić tego tylko same kobiety, tak? Muszą pracować w górnictwie i tak dalej, i tak dalej. To musi gospodarka iść do przodu. Mówią, że przestawili gospodarkę na tryb wojenny. No jaką gospodarkę można przestawić na tryb wojenny, jak oni kuleją, jeśli chodzi o elektronikę i informatykę. To jak wojna jest elektroniczno-informatyczna, to przestawili, a irańskie drony latają? No bez jaj.
No tam jest w ogóle, że takich absurdów jest więcej.
No słuchaj, Putin sukcesem będzie, jak przesunie linię frontu o 50 kilometrów do przodu. To będzie sukces. Ja słyszę od początku wojny, że idzie walec rosyjski. Gdzie ten walec doszedł?
Walec jeździ powoli.
No, to bardzo wolno temu. Podejrzewam, że jakbyś siadł za zwykły, to już byś był w Polsce, nie? A teraz następna rzecz, no to taka naturalna, no. Granica NATO to jest ile teraz? Od Finlandii po Turcję? Mm-hmm. I co, na każdy kilometr kwadratowy jest, na każdy kilometr tej granicy trzeba przewidzieć, oprócz obszaru morskiego, jakieś siły ludzkie, jakieś kompanie, bataliony. To nie jest takie proste zrobić do tego logistykę. No wiadomo, że nie wszędzie będzie szedł front, ale trzeba będzie wszędzie utrzymać tą granicę. Tak, mniejsze, tak. Większe siły postawić wszędzie. Poza tym jest Turcja, no, która... My widzimy się na wojnie jak zwykle sami.
Ale tego nauczyła nas trochę historia. No, trochę my byliśmy w kilku paktach, my zawsze mieliśmy czuć się bezpiecznie.
Ale te pakty, takie pakty były, jakie były. Teraz ja wiem, że Litwa jest mała, Łotwa, Estonia to malutkie kraje, do tego Finlandia, ale te kraje na pewno by nie zostawiły nas z boku. Niemcy, możemy ich, historycznie ich bardzo nie lubimy, ale nie są na tyle głupie, żeby pozwolić, żeby Rosja stanęła im na odrze. Także też by się zaangażował. Zresztą Francja już się praktycznie angażuje. Chcą, nie chcą, nie wiem. Nie jestem tam w rządzie francuskim, ale mówi się o Legii Cudzoziemskiej, żeby ją wysłać do Ukrainy. Europa się budzi z takiego letargu po latach takiego demokratyzowania się. Mhm. Widzimy, że świat nie jest jednak tak demokratyczny, jakbyśmy chcieli. I tyle, no i to się zmieni. Nie wierzę w wojnę z Rosją.
No
nie,
i też...
Oczywiście wierzę w wojnę hybrydową, bo to całkiem... My mówimy teraz o wojnie konwencjonalnej, mm-hmm. że ta linia frontu przeniesie się z Ukrainy na przykład na linię Wisły. W to w żadnym wypadku nie wierzę. Tego nie będzie. Aczkolwiek wojna hybrydowa już się zaczęła i widzimy, że bardzo mocno.
Wydaje mi się, że Europę scaliło to, że zobaczyła, że coraz mniej znaczy na świecie. I to też był taki sygnał, że musimy się obudzić i musimy się zjednoczyć, bo przecież w Unii Europejskiej też były dwa obozy. Właśnie ten taki bardziej żyjący i trzymający się z Rosją, tak. A ten i ten drugi, który dużo bardziej był bliżej Stanów Zjednoczonych. I tutaj też to było coś takiego, co na pewno zmieniło perspektywę.
Słuchaj,
patrzenie.
O tym piszę w tej książce w Mentorze. Ja wiem, że to jest sensacja. Ja ją skończyłem w grudniu. I piszę o tym, że Europa powinna się zjednoczyć, bo takie państewka po 30 parę milionów, czy tam 60, 70 jak Niemcy, to żadna siła na świecie. Bangladesz ma chyba 120 milionów, Pakistan ma 100 milionów. Oni są potęgami militarnymi. No wiadomo, że nas nie zaatakują, no ale my się nie liczymy gospodarczo jako pojedyncze państwa. Tak. Nas zjedzą. Służby specjalne są o wiele, wiele większe innych państw niż nasze. No i nie jesteśmy w stanie jako Polska przetrwać jak Izrael.
Tak, to prawda.
Bo mamy całkiem inne możliwości. Naszym ratunkiem, no oczywiście wielu się będzie hejt, no ale to już się człowiek przyzwyczaił. Naszym ratunkiem jest Unia Europejska. I problem jest w tym nie, że jest Unia Europejska i że polskość zostanie gdzieś tam się zaginie. Problem jest w tym, żeby wysyłać do tej Unii Europejskiej mądrych polityków, którzy będą walczyć tam o nasze prawa.
Teraz pojechałeś, bo przypominam sobie,
jak wysyłamy idiotów, to mamy tak, jak mamy. No, no sorry, no taka jest prawda. No, to wojnę trzeba tłoczyć polityczną w Brukseli, a nie między sobą. Słuchaj, jest taki przykład Portugalii. To dzięki Portugalii marchewka też jest w Unii Europejskiej warzywem. Nie warzywem, owocem. Ale to sobie Portugalia wywalczyła, bo tam chodziło o jakieś podatki, z tego względu, że produkuje z marchewki drzem. Jeśli nie będziemy umieć walczyć o własne interesy, to będziemy się tak budzić, jak ci rolnicy z ręką w nocniku, którzy nie widzieli rok temu zboża jadącego przez Polskę. Oni je zobaczyli, jak PO wygrało wybory, czy tam KO.
Tak, to jest dużo. Jak już zahaczyłeś o politykę, to powiedziałeś coś takiego. Nasi rządzący od początku lat 90. mają cechę wspólną. Usuwanie ze stanowisk w armii ludzi kompetentnych i zastępowanie ich swoimi. O obsadzie stanowisk decyduje kryterium znajomości i spolegliwości, a nie wiedza i doświadczenie. To ustalmy też, jaką dużą rolę w takiej skali 100% gra wiedza do znajomości. Zdarzają się przypadki, że jest 90% znajomości i 10% wiedzy?
Powiem tak, w armii nie. W armii się nie da tak. W wojsku po wejściu, a szczególnie po wejściu do NATO, oficer musi przejść całą ścieżkę. On może być lekko pchany, nie? Poprzez znajomości, no, ale nikt za niego akademii kursów nie pokończy, a on musi te kursy i akademię pokończyć. On musi zaliczyć pewne szczeble dowodzenia, bo nie pójdzie wyżej. To jest po prostu wymagane. Nie wiem, jak jest policja, aczkolwiek słyszałem, że nie ma tego w ogóle i nie wiem, jak jest w służbach cywilnych, aczkolwiek z tego, co wiem, też tego nie ma.
Czy a spolegliwość?
No to też, wiesz, powiem tak, w wojsku 85% to jest własna ciężka praca, a 15% możliwości. Niewielu oficerów ma takie znajomości. Podam ci przykład, na przykład z ABW. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma ten kurs swój w Kiekutach, tak? Wszyscy wiedzą, że to tajny ośrodek. No taki tajny. Jak Janówek w WSI. I na ten kurs się trafia, a potem wraca się do rodzinnej miejscowości. Słuchaj, ty jesteś Grzesiek, ja jestem Jurek, mieszkamy, dajmy na to, w Pułtusku. Ja idę na kurs do właśnie Kiekut, a ty, Grzesiu, idziesz w politykę. I ja wracam do Pułtuska, jestem oficerem ABW, a ty zaczynasz się pchnąć po szczeblach kariery politycznej. I raz na miesiąc walimy wódkę na grillu. No bo się znamy jeszcze z podstawówki. Jak ty zostajesz premierem, no to kogo robisz szefem służb?
Ciebie akurat, jak jestem na grillu.
No bo byłeś ze mną na grillu, znasz mnie, no taki oficer. I to jest ten problem służb cywilnych. U nich wracają przeważnie do miejsca, w którym się wychowali. Czyli znają to środowisko. I w tym środowisku funkcjonują. W 2006 roku, wiesz, jaki największy problem był po rozwiązaniu, jak pełniłem te obowiązki dyrektora inspektoratu? Że dwóch oficerów, którzy przeszli z ABW, nie, oni w 2007 przyszli, dwóch oficerów, którzy przeszli z ABW do SKW, nie chciało przyjść do Lublina do pracy, bo im żony nie pozwoliły. I żądali, żeby inspektorat przenieść do Białegostoku. No to były jaja.
No, to tak brzmi.
No to słuchaj, takich przypadków było wiele. No po prostu ludzie się nie chcą rozstać ze swoim miejscem urodzenia. Taka obrona terytorialna.
To jest dla mnie aż nie do wyobrażenia, no, jak, jak o tym rozmawiamy.
Podałbym ci jeszcze parę takich ekspozytur, które powstały, bo akurat ktoś tam stamtąd był.
No ale ty też mówiłeś o służbach specjalnych, że od 2007 roku one się bardzo mocno upolityczniły, że...
No to nawet wszyscy już chyba widzą, no to ja już nie muszę tego mówić, to widać.
No ale zobacz, jest październik 23 roku i światowe media, też polskie, obiega informacja o rezygnacji czołowych polskich dowódców. To był pewnego rodzaju manifest i cios w partię rządzącą?
Wiesz, trudno mi odpowiedzieć, co kierowało tymi dwoma generałami. Dwoma, nie? No, ale... Ja nie chcę tu siać teorii spiskowych, że się dowiedzieli o czymś i nie chcieli się pod tym podpisać.
A to ja myślę, że dokładnie o tym, o czym ty myślisz.
No to wiesz, to mi od razu przyszło na myśl, ale to by było za banalne, aczkolwiek po partii rządzącej, która odeszła, można by się takich banałów spodziewać.
Co, jaką masz teorię spiskową?
Już tak jest żadne, nie ma ich.
Czyli PiS chciał zrobić coś takiego, co oni nie chcieli się pod tym podpisać.
No mogło tak być, że mieli taki wariant B.
Czyli wariant, bo to był wariant, który przewijał się w mediach, czyli że przegrywają wybory i ogłaszamy stan wyjątkowy.
No można by było tak założyć, no ale dzięki Bogu nie udało im się, albo na tyle byli rozsądni, że tego nie zrobili.
Ale myślisz, że nie zrobili tego właśnie przez to, że zobaczyli, że ktoś się naprawdę mocno postawił?
Myślę, że mimo wszystko ja PiSu nie lubię, bo nie lubię. I to jest taka moja prywatna, może to nie jest dobre, ale nie lubię tej partii, ale myślę, że są tam też ludzie na tyle rozsądni, że wiedzieli, że to będzie przegięcie pały. Że to nie przejdzie.
Szukam takich rozsądnych.
Ja też. Ale myślę, że po prostu przegięcie pały nie starczyło im jaj, no nie wiem, jak to określić. Po prostu mogli mieć taki wariant, aczkolwiek za późno może zaczęli się przy nim kręcić.
Okej, okay. No brzmi to w ogóle całkiem rozsądnie.
Jakby to zaczęli rozpatrywać rok temu, rok przed wyborami, to może by ten wariant był do zrealizowania, jakby zaczęli się do niego przygotować, bo sobie, wprowadzenie stanu wyjątkowego to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. To pokazuje to, co zrobił Jaruzelski, można go nie lubić, im to Sztab Generalny Wojsko Polskie w 1981 roku bez telefonów komórkowych prowadzili stan wojenny i złapali wszystkich za przeproszeniem za mordę, to było mistrzostwo świata. Jeszcze Żydem tak mało krwi się, ja to mówię z punktu zawodowca, nie? Jeszcze tak mało krwi się polało. Oni w jedną noc przejęli władzę, można powiedzieć, nie? I chciał jeśli PiS to chciał zrobić, to sorry, ale on nie miał kim, nie był do tego przygotowany i ci generałowie o tym też doskonale wiedzieli, że to może być spektakularna porażka. No. Ja bym się też nie zgodził na taki numer.
No jakbyś mi powiedział, żebyś się zgodził, to bym się poniosło.
Nie, no mówię, no oni byli po prostu, dlatego mówię, no generałowie Wojska Polskiego w 99,9% to są ludzie rozsądni i mądrzy, bo nie dojdziesz do generała w wojsku. No, to są te szczeble. No.
No, za długa droga.
Za długa droga. Nie, w wojsku generałem się nie zostaje po 3-4 latach, jak w innych służbach. W wojsku generałem się zostaje po 15 co najmniej. To jest błyskawiczna kariera. Od skończenia szkoły oficerskiej.
A jak patrzysz na generała Jaruzelskiego? Bo to też jest ciekawy temat, bo właśnie ostatnio był u mnie, czy ostatnio, całkiem niedawno był u mnie Leszek Miller i rozmawialiśmy, on powiedział, że kiedyś optyka na niego się zmieni. Że on
ja
widział...
patrzę na niego z szacunkiem. Umówmy się, ja nigdy nie byłem komunistą, nigdy nie byłem w partii i nie cierpię tego ustroju, bo wiesz jaka jest różnica między kapitalizmem a komunizmem?
Proszę.
No bo komunizm, znaczy kapitalizm to jest wysysk człowieka przez człowieka, nie? A w komunizmie jest całkowicie odwrotnie. I to na tym to polega, nie? I komunizm jest zakłamaniem, ale Jaruzelski jako Jaruzelski był wybitnym generałem i tyle w temacie. No i miał szlak bojowy też, nie wiedział na czym polega wojna i wiedział na czym polega dowodzenie, no i potem stał się wybitnym politykiem.
Ale wierzysz w tą narrację, że on ogłosił stan wojenny, bo wiedział, co się wydarzy, jeżeli go nie ogłosi?
Trochę piszę w tej książce o tym, bo to jest potężna retrospekcja.
Możesz ją pokazać bardzo ładnie, bo to bardzo ładna książka.
Dobrze pokazuję?
Bardzo dobrze pokazujesz.
Połowa książki to retrospekcja właśnie, o tamtych czasach. To jest skomplikowany temat z tego względu, że mało kto wie, że stan wojenny, wtedy trwała już wojna w Afganistanie. Rosję. Związek Radziecki już wtedy prowadził wojnę w Afganistanie. Ruscy nam dali wolną rękę, radźcie sobie sami, bo my jesteśmy zajęci. Ale mieli tu swoich ludzi, wysoko postawionych ludzi. Niektórym ten stan wojenny z polskich generałów, nie chcę spoilerować książki, się nie podobał. I chcieli to zmienić. Ja to troszeczkę sobie, może ktoś powie, że naginam fakty. No nie chcę spoilerować książki. W każdym razie uważam, że to była sprawa skomplikowana. Jeśli byśmy nie wprowadzili stanu wojennego, to prędzej czy później ktoś by nam faktycznie do nas wejść. To, że Rosjanie mówią, żeby nie weszli, to od kiedy wierzymy Rosjanom. No,
tak, tutaj akurat
poza tym powiem tak. W Polsce była broń atomowa w tamtym czasie ruska. No chyba nie wierzysz w to, żeby Ruscy pozwolili, żeby się ustrój w nas zmienił i ta broń atomowa by dalej została.
To na pewno.
No,
na pewno
to sobie to w tym momencie możemy powiedzieć, to jest odpowiedź na wszystko. Stacjonowało w Polsce chyba 80 tysięcy żołnierzy radzieckich. Była broń atomowa i co, Rosjanie by pozwolili, żeby dokonał się przewrót demokratyczny i macie tu jeszcze parę rakietek w gratisie.
No ale to myślisz, że kiedyś o generale Jaruzelskim będzie myślało się inaczej niż myśli się dzisiaj?
Coraz więcej ludzi o nim inaczej myśli.
A to dojdziemy do takiego momentu, że ktoś przyjdzie i przeprosi Monikę Jaruzelską?
Nie, do tego nigdy nie dojdzie. Tak jak samo nikt nie przeprosi oficerów WSI za to, że wyzywano ich od bandytów. Teraz może mi się należy, ale w tamtych czasach za co?
Dobrze, a służby działają na granicy prawa. Wiem, że brzmi to brutalnie, ale oficerowie służb specjalnych często muszą sami decydować, co jest ważniejsze dla dobra kraju. Czy twoim zdaniem są granice, których służby specjalne nie powinny przekraczać, nawet i w imię bezpieczeństwa narodowego?
Nie wiem.
To proszę, zastanówmy się nad tym.
Słuchaj, widzisz, no to granica się przesuwa wraz z bezpieczeństwem. Są filmy na ten temat, ja nie chcę tutaj... Wiesz,
no to jakie filmy, bo ty zazwyczaj wyśmiewasz te filmy i tak dalej.
Nie, no ale jest, to ci nie podam, no bo tutaj rozmowa jest na żywca, nie dał mi pytań wcześniej. Jest taki film amerykański pokazujący działanie, wiadomo, że on jest tam podkręcony, nie? Ale dochodzisz do momentu, że albo zaczniesz napierdzielać tego przesłuchiwanego, albo nie dowiesz się, gdzie ta bomba chemiczna jest ukryta w tym mieście. i masz do wyboru, dylemacik. Albo go skatujesz i się dowiesz, albo będziesz się zachowywał kulturalnie
i się nie dowiesz.
I się nie dowiesz. I ona wybuchnie. Mhm. I masz takie... Ja nie mówię, że ja przed takimi wyborami dzięki Bogu nie stawałem.
I tak byś nie powiedział, więc ustalmy, że stawałeś.
No ale widzisz, ta granica ci... Sytuacja przesuwa ci granice.
No tak. No to teraz pytanie do ciebie. Jakie jest twoje stanowisko na temat użycia tortur w trakcie przesłuchiwań?
Ty, słuchaj, zaraz mi potem prokuratura drugi raz wejdzie.
No nie, no dobra, no ale to są zależy... rzeczy. Teraz był akurat Leszek Miller, był w Kanale Zero wczoraj i rozmawiali o tych tajnych więzieniach CIA no, w ale Polsce.
To, nie, no słuchaj, no widzisz, no, widzimy tylko tych, których się przesłuchuje, którym się zadaje ból. Ale ten człowiek, dzięki Bogu, tego nie robiłem. Ten człowiek też dostaje na łeb, robiąc
no,
te rzeczy.
No jest, że tak.
Także
no
to nie jest nie, ani z jednej, nie bronię kata, nie? Mhm. Ale nie jest to ani z jednej, ani z drugiej strony fajna rzecz.
Pytanie, wiesz, teraz musimy ustalić tylko, czy ktoś jest katem, bo to jest taka sytuacja, że ktoś nie robi tego dla hobby. To nie jest dla niego najbardziej przyjemna rzecz. Musimy sobie też wytłumaczyć tutaj, że to nie jest tak, że ktoś przychodzi i na ochotnika mówi, dobra, ja mam ochotę dzisiaj komuś wpierdolić. Tylko jest wyznaczany, dostaje rozkaz i zazwyczaj to działa w takim znaczeniu. Tak sobie to wyobrażam.
No ale to w cudzysłowie dajemy tego kata, nie? No i to nie jest komfortowa sytuacja, nie? No potem takie sytuacje wracają do ciebie, jeśli jesteś normalny, bo nie mówimy o psychopatach, nie?
A nawet do psychopaty wracają.
A nie wiem.
Mogę ci z doświadczenia.
Także mówię, no taka sytuacja, no dlatego sytuacja przesuwa ci granice. Pewne rzeczy się zmieniły w Polsce w czasie trwania wojny. Ukraińcy jak się wojna na Ukrainie, zobacz, niby społeczeństwo jest coraz rozsądniejsze, mądrzejsze, a zobacz do jakich bestialstw dochodzi na wojnie ukraińskiej. Mówimy o ruskich, nie? No, to co oni robią, to jest straszne. Ja się dziwię. Dobrze, że nie wiem, czy Ukraińcy podobne rzeczy robią. Raczej nie, bo nie są na terenie rosyjskim, ale myślę, że raczej tam za dużo do niewoli jeńców nie biorą, nie? Bo jednak ta chęć odwetu jest człowieku, jeśli wie, że zabili kogoś ci z rodziny i jeszcze go przedtem katowali i to za nic, nie?
No ale to chyba możemy ustalić, że torturowanie w trakcie przesłuchania to jest normalność.
To widzisz, no nie chciałbyś, żeby policja teraz w normalnych czasach torturowała.
Nie, ale mówimy teraz o czasach wojennych. No,
mówimy o służbach specjalnych, tak? Służbach specjalnych, myślę, że to jest normalność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo obywateli. Za to obywatele płacą podatki i godzą się na ustawę o działaniach specjalnych służb. Tak? Tam są nieformalne metody też.
No na pewno.
Ale nie piszą o przesłuchaniach, nie?
No, raczej nie. Ale kiedykolwiek spotkałeś się z sytuacją, w której musiałeś zadecydować o życiu lub śmierci innej osoby?
To jest same pytanie.
Czyli tak. No bo to też są
rzeczy. No jeśli jesteś w Afganistanie, no to decydujesz, no mieliśmy źródła, które dawały informacje wyprzedzające o ostrzale rakietowym bazy. I my prowadziliśmy taki counterfire.
Tak.
Wiedzieliśmy, że tam będą ci talibowie i dawialiśmy namiary naszej artylerii. No odpowiadała ogniem. Wiedzieliśmy, że tam nie ma co zbierać. No miałeś do wyboru albo swoi, albo tamci, tak?
No ale też mnie zastanawiało, czy miałeś też taką decyzję, że musiałeś podjąć decyzję, że albo ochrona cywili, albo tak, nasza misja.
Słuchaj, no to przede wszystkim taką decyzję podejmowałem. Dla mnie najważniejsze były nasi żołnierze, bo tam pojechałem chronić nasze wojsko. Jeśli uzyskiwałem informacje, to przekazywałem je bez względu na to, czy źródło, które mi przekazało, poniesie jakieś konsekwencje, jeśli chodziło o bezpieczeństwo naszych żołnierzy. Wiedziałem, że może wyjść do wysypania się źródła, ale tam jest IDK i jedzie nasz patrol, no to chyba normalne, że przekazałem tą informację, nie, że tam nie jedzie, bo tam jest zasadzka, mina pułapka, tam was wybiją.
Zupełnie naturalne, ale też czytałem dużo o tym, jak mówiłeś o Afganistanie, tam naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. A jakie są w ogóle twoje poglądy na temat etyczności prowadzenia działań operacyjnych w krajach trzecich bez ich zgody?
To jest bardzo skomplikowany temat z tego względu, że to są kraje trzecie. I musielibyśmy jeszcze dojść do tego, które kraje uważamy za trzecie. Bo co innego kraje wyedukowane, a co tylko biedne, A co innego kraje, gdzie wierzy się, że Bóg jest wielki.
No, rozmawiamy o Afganistanie, bo ty mówiłeś no o widzisz, Afganistanie, no,
słuchaj,
że
ja do ludzi żyjących w Afganistanie mają ciężko, nic nie mam. Ale mentalnie to oni są w XVII wieku. To, że oni umieją się posługiwać telefonem, jeździć motorem, obsługiwać komputer, iść na studia, to nic nie zmienia. Oni mentalnie będą w XVII, XVI wieku. Oni demokracji nie rozumieją. No nie, demokracja to jest jakiś, nie wiem, to jakiś lewacki wymysł. O, tak bym to porównał, nie? Oni demokracji nie pojmują, nie pojmują wolności kobiet. Nie wiem, czy wiesz, ale kobiety w Europie też niedawno mają w niektórych krajach prawo do głosu, chyba w Austrii od 60 roku, 1960. Także tam tylko w tych krajach trzecich dobrze może funkcjonować dyktatura, czego nie zrozumieli Amerykanie, wprowadzając tam demokrację.
To właśnie.
Nie ma demokracji. Tam mentalnie musi minąć, nie wiem, 5-6 pokoleń, żeby oni mentalnie... Ja wiem, że się narażam teraz, ale taka jest prawda. Ci ludzie mentalnie są w średniowieczu. Koniec, kropka.
No to po co tam się jedzie i narzuca im demokrację?
No to
musisz mieć wreszcie jakieś trudne pytania.
Ale to nie do mnie pytanie, wiesz, no tutaj. Ale to trzeba rozpatrywać już geopolitycznie, jakie interesy mieli tam Amerykanie. No bo my to.
No to czyli demokracja była przykrywką do prawdziwych celów.
No i to wiesz, no to i to była słaba przykrywka, trzeba było po prostu zmienić dyktatora.
Tak, o tym też mówiłeś. Ale miałeś kiedyś tak, że czułeś się zmuszony do działania wbrew swoim przekonaniom moralnym?
No na pewno parę razy się zdarzyło. A, zapomniałem. Zmienimy na chwilę temat, bo zaraz tam już się zacznie po tym, że agent się ujawnia. To, co rozmawialiśmy przed programem. Ja nie jestem agentem.
Byłeś.
Byłem oficerem prowadzącym agentów. To jest całkiem inna sprawa. To po pierwsze. Po drugie, zanim tu przyszedłem, od 2006 roku 3 razy mnie ujawniono. No, to tak.
Czekaj, a oficer prowadzący agentów, to znaczy, że
to
pan
znaczy,
agent...
że ma większą wiedzę.
No właśnie, pan agent przychodzi do ciebie i mówi, proszę pana, to i raportuje ci, tak?
Tak.
I nie musisz nigdy być agentem wtedy?
Mogę być z przeciwnej strony na przykład.
No tak, no to już wiem, że tak się zdarza. No i wtedy moralnie nie masz problemu.
Nie, no zdarza się, robisz taką, zdarza się, że jest, robisz jakieś działania na dokumentach legalizacyjnych, ale to ja nazywałbym miękką robotą, bo każda służba bardzo szybko, jakbym chciał pojechać do Rosji na robotę teraz, nawet na dokumentach legalizacyjnych, nawet abstrahując, żeby nie było wojny, to jest krótka piłka. Oni by prędzej czy później się zorientowali, bo oni też mają tu rozpoznanie, kto jest oficerem, nie? Kadrowym, tak zwanym oficerem. Ja byłem oficerem kadrowym służby, nie byłem agentem. Ja prowadziłem agentów.
No to jest bardzo wysokie stanowisko.
Tak, tam wysokie stanowisko. Agentów się pozyskuje do współpracy w sposób tajny. Czyli nikt o tym nie wie, oprócz oficera, którego pozyskuje. A my kończyliśmy kursy po 30-40 osób, nie? Tak samo Kiejkuty, nie? Agentów, których się wysyła za granicę, szkoli się przez parę lat w sposób tajny. Tylko pojedynczo. To jest taka robota, nie? To jest agent to jest naprawdę całkiem inna działka.
No, w mojej ulubionej książce, czyli w tej, powiedzmy, żółtej okładce, bo tak bym ją podpisał, jest taka postać, takiej pani, która została zwerbowana w dzieciństwie.
Nic o niej nie wiem.
Posłano ją do dobrych szkół, uczono języków, a potem technik seksualnych, że potrafiła zadowolić i facetów, i kobiety, i pewnie osoby transseksualne dowolnie. Prostytutki mają silne związki z politykami w każdym kraju. Mogą być tajnymi agentami cudzych służb?
No jasne. Jakby pierwszy to robił, no to jest najszybsza droga, no. Ja już nie mówię o takim szkoleniu, no ale to jest najszybsza droga do dotarcia do najlepszych informacji, no. To się świat... Słuchaj, jest takie powiedzenie brutalne. Świat stoi na dupie pieniądza. I nic się nie zmieniło.
Czyli kolejnymi tajnymi agentami są ludzie, na przykład przedstawiający największe firmy na świecie. To by było świetne, gdyby Mark Zuckerberg był agentem. Ale... Albo właściciel TikToka i dlatego Stany Zjednoczone nie chcą, żeby TikTok był w Stanach.
No ale to jest bardziej, bo myślę, że to jest bardziej skomplikowane, ale coś w tym jest. No jest jednak, wiesz, świat się zmienia. Media są ogólnie dostępne. Ty też mógłbyś być dobrym agentem.
Dziękuję.
No ludzie lubią się u ciebie wynurzać. Piękne robisz wywiady, masz fajny głos, umiesz zjednać sobie człowieka. Przychodzą do ciebie znane twarze. Ja nie wiem, co tu robię. Byli premierzy. Rozmawiasz z nimi, nawiązujesz dobre relacje, Nie wiem, czy i potem ich nie utrzymujesz. Także TikTokerzy to też mogą być dobrzy, nie TikTokerzy, YouTuberzy to też mogą być dobrzy agenci. No, te dziennikarze, dobry dziennikarz, który... To jest kwestia osobowości, nie? No ale świat kobiet i mężczyzn to są, wiesz, to, te rzeczy, seks jednak jest podstawą pewnych działań.
No dzisiaj informacja jest w ogóle bardzo droga. Ty powiedziałeś, że w Polsce się nie docenia informacji, że w Polsce naprawdę nie patrzymy na to jak na łup, a to jest naprawdę największy łup.
To jest największy łup. No, warto wiedzieć wcześniej na przykład, gdzie przeciwnik zacznie, to już taki przykład z wojny, nie? Gdzie się będzie fortyfikował i jakie tam będzie miał, jakie tam ilości sprzętu, wojska. Słuchaj, Izraelczycy w którejś tam wojnie swojej, latach chyba ta sześciodniowa wojna, oni mieli rozbite wszystko do dowódcy kompanii włoczy po stronie przeciwnika. Oni wiedzieli, że ten dowódca kompanii to lubi alkohol, albo nie lubi alkoholu, wiedzieli, że jest dobry z taktyki, albo wiedzieli, że jest słaby z taktyki. Wiedzieli, jak wyszkolone ma wojsko od dowódcy kompanii. Nie dowiedzieli się z tego przecież, wiesz, nie pisała o tym prasa, nie? Takie informacje zbierał, podejrzewam, ich wywiad taktyczny i wywiad normalny o przeciwniku.
Bo to jest w ogóle jak gra, nie? To jest naprawdę coś takiego, że jak zacząłem się przygotowywać do naszej rozmowy, to pomyślałem sobie, że ta praca, to co ci powiedziałem przed podcastem, na zewnątrz wygląda dla osoby takiej jak ja, wygląda na fascynującą.
To jest mrówcza robota.
Tak, mrówcza to jeden, ale dwa, wyniszczająca.
No na pewno, poświęcasz się tej pracy. Ludzie mówią, że ja bym chciał wrócić do służby. Ja pracuję teraz dużo, nie? Ale nie pracuję tyle, ile w służbie, nie? Ja pracowałem w służbie, zdarzało się, że w poniedziałek wychodziłem z domu, a wracałem w drugi poniedziałek albo w trzeci, no i nie wiedziałem, że taki długi będę miał wyjazd.
Ale to też jest tak, że...
I w robocie też siedziałem, przychodziłem, jak był normalny dzień, to się przychodziło do pracy na rano, ale wychodziło się tak średnio 18-19, no to tak jak w korpu, po 12 godzin to norma było.
To jest takie, że trzeba to kochać chyba.
No trzeba to lubić, a poza tym widzisz, no takie procedury wciągają, nie? To jest taka robota, która cię wciągnie, nie?
Ale też rośniesz razem z ludźmi, których werbujesz, no bo widzisz ich rozwój, widzisz jak się rozwijają. Wydaje mi się, że to też może być uzależniające.
Też jest w jakiś sposób uzależniające, na pewno. Masz tu rację.
Bo to, wiesz, to jest trochę jakbyś postacie w grze rozwijał.
No to jest taka rozgrywka. To wszystko jest, no...
No dobra, ale
ocieramy się.
Jak pozyskujesz takiego agenta?
Już nie pozyskuję.
No dobra, ale jak pozyskiwałeś? Bo musimy poteoretyzować, żeby móc o tym rozmawiać, bo przecież nie
to
będziemy rozmawiali o
prawie... To jest stres tak, i adrenalina.
No właśnie, bo jeden, na pewno komuś oferujesz i ktoś nie chce. Ale no, musisz mieć...
Słuchaj, musisz się tak przygotować do takiego spotkania, że nie może być takiej wtopy. To znaczy, że tej roboty się nie nadajesz. To jest pierwszy egzamin, to był pierwszy egzamin oficera WSI, bo o tej sobie też nie będę mówił. Przychodziłeś do roboty i szef dawał ci pierwsze zadanie, jakie dostawałeś, to masz 3-4 miesiące na opracowanie, wytypowanie i pozyskanie źródła. Tak było za WSI. W ten sposób się sprawdzali. Czy ty się nadajesz do tej roboty? Koniec, kropka.
No ale to czekaj, to musisz mi trochę wytłumaczyć. To jak to robisz, że na pewno nie usłyszysz odmowy?
No musisz go dobrze opracować.
A co to znaczy opracować człowieka?
To jest tajne.
To znaczy, że musisz znać... Czekaj, a wykorzystujesz jego wszystkie słabości?
No też.
Głównie.
Nie. Moja praca jako oficera Wojska Polskiego wyglądała troszeczkę inaczej jak innych służb. Jako jeszcze oficera kontrwywiadu. Potrzeba rozróżnić wywiad z kontrwywiadem. Wywiad ma o wiele łatwiej, bo wywiad nie ma żadnych, wyjeżdża za granicę sobie oficer wywiadu, znaczy to ja trywializuję trochę, nie? Ale on może wykorzystać wszystko i szuka ludzi, którzy są wręcz ułomni, ale mają dostęp do informacji. A ma do dyspozycji nawet szantaż. Także całą paletę do wykorzystania kolorów. Kontrwywiad musi dbać o to, żeby tych ludzi się nie dało pozyskać. Co chce wywiad, to raz, a dwa, musi w tym środowisku mieć agenturę, która będzie robiła to nie z przymusu. Ci ludzie muszą być jednak, mieć jakiś taki szacunek do służby i rozumieć to, że to jest potrzebne. Zbieranie informacji o działaniach wywiadu.
Okej, okay, to teraz już to dużo, dużo bardziej rozumiem.
Wiesz...
Podoba ci się ten odcinek? Wciśnij łapkę w górę.
Oficer wywiadano mi się w kurwie, ale łatwiejszą mają robotę od mojej.
Bo wszystkie filmy, seriale pokazują, że agenci to w ogóle piękni, ładnie w ogóle mówią w 10 językach. Mnie zastanawiało po prostu też, na ile agenta szukasz w zupełnie odwrotnych do tego, co powiedziałem, w środowiskach.
Agenta szukasz tam, gdzie potrzebujesz zdobyć informacje.
Okej, czyli szukasz w kręgach kibicowskich na przykład? Napisałeś teraz ostatnio.
Jeśli trzeba, to widzisz, no musisz sobie zobaczyć, gdzie chcesz uzyskać informacje i kto ma do tej informacji dostęp. No i w środowisku, które ma dostęp do tej informacji, szukasz agentów.
Okej, no ale to znaczy, że agenta nie ma tak, że przez miesiąc?
Pozyskałeś agenta, bo był fajny chłopak, kurde, znał 5 języków, no to teraz go wrzucę w środowisko kiboli, bo on się tam zaklimatyzuje po jakimś czasie, po 10 latach?
Czytałem taką książkę o takim gościu, który właśnie jechał i był w środowisku kiboli, ale to była książka o kimś, więc nie do końca. Właśnie zastanawiałem się, na ile to jest praca na zawsze.
No to jest praca na zawsze. No chyba, że wyjedziesz i zmienisz tożsamość po robocie, nie? Poza tym nie ma, jeśli środowisko jest hermetyczne, tak? Mm-hmm. Łatwiej jest kogoś pozyskać w środku, niż kogoś wsadzić w to środowisko. Raz, że to drugie jest, bo pracochłonne o wiele, 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 wiele bardziej. Może potrwać latami, ten człowiek do końca może nie mieć zaufania. To, mhm. No, taka jest prawda. No Morawiecki, zobacz.
Czego jest agentem?
Nie, ja nie powiedziałem, że agentem. Zobacz, że w PiSie do tej pory go do końca mu nie ufają. Jest zakon PC, który powstał na samym początku i reszta jest B, tak? Mm-hmm. No i tak samo jest w innych tych, no oni mają swój małą bańkę, gdzie jest konkretna ilość ludzi, trzeba w tej konkretnej ilości ludzi szukać, nie?
Czekaj, a urodziło mi się pytanie, a co myślisz o ludziach, którzy zostają agentami i poniekąd zdradzają ludzi, w których
strukturach... To są podwójni agenci.
Gdzie w strukturach istnieją. Co o tym myślisz?
Nie, 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 nie tak. Wiem, do kogo pijesz.
Ja nic nie robię.
Mówisz o Kuklińskim. A to jest specyficzna sprawa. On był, widzisz, oficer Wojska Polskiego po 4 latach, on po 3, dostaje promocję. Mhm. Na pierwszy stopień oficerski. Honor, Bóg, ojczyzna.
Wiadomo.
Albo bez Boga, honor i ojczyzna. I to są twoje idea, które ci przyświecają. On nie był oficerem ani WSW, ani informacji wojskowej. Był zwykłym oficerem Wojska Polskiego. PRL-owskiego, no, komunistycznego. Służył z żołnierzami i jego głównymi właśnie priorytetami miał być honor i ojczyzna. Mhm. Ani jedno, ani drugie nie istniało, jak dla mnie. Zdradził kolegów oficerów, czyli po prostu zdradził. Nie był agentem, on nie był kadrowym pracownikiem służby. On był źródłem, prawdopodobnie z materiałów, które ja przeglądałem, informacji wojskowych, czyli pierwszej brutalnej służby PRL-u, która naprawdę była nieciekawa. Potem był WSW, a potem został CIA. Jeszcze w międzyczasie mamy ten taki fajny fragment jego życiorysu, kiedy kończy szkołę oficerską i go wyrzucają z tej szkoły i załatwia mu ponowne przyjęcie po 2 tygodniach radziecki generał. Pod chorążemu. Radziecki generał odpowiedzialny za brutalne tłumienie buntu w Poznaniu. W 1956 roku. No tak, generał zobaczył, że biedne podchorąże z Wrocławia wyrzucili go, kurwa, i on mu załatwił z powrotem po 2 tygodniach przywrócenie do służby i promowanie. Tak to wyglądało. No i to jest, ja tego nie wymyślam, no to jest nawet chyba w Wikipedii.
Tak, to jest bardzo szeroko opisane.
I najśmieszniejsze, że współpracę Kuklińskiego opisują od momentu, jak on już jest na Akademii Obrony Narodowej, czyli po 15-20 latach służby. A wcześniej to gdzie on był? W kosmosie?
Właśnie, to są bardzo ciekawe i zawiłe historie, jeżeli o całym, wszystkie służby, wojsko, wszystko, co wrzucisz do tego garnka i wymieszasz,
taki
to...
Taki bigos polski.
Tak, to jest taki prawdziwy polski bigos. Ale porozmawiajmy jeszcze o takiej współczesnej walce, bo powiedziałeś, że w chwili obecnej armie takich potęg jak USA, Chiny, Rosja mają globalną sieć informatyczną, traktują ją jako nowy wymiar współczesnej pola walki, prowadzone z wykorzystaniem narzędzi informacyjnych. W cyberprzestrzeni rozgrywa się nowy rodzaj wojny, czyli wojna informacyjna. Ty potrafisz dzisiaj odróżnić prawdziwą informację od tej przefiltrowanej przez służby innego kraju?
Myślę, że jeśli będzie dobrze spreparowana, to nie jestem pewnie w stanie. Mhm. Za tym stoją całe sztaby analityków. Jeśli się pracuje nad jakimś projektem, podejrzewam, w social mediach, żeby przekonać część społeczeństwa do jakiegoś zdania, no to nad tym się siedzi, myślę, ładnych parę miesięcy i to sztab ludzi nad tym problemem pracuje i generuje pytania, odpowiedzi i tworzy taką informację w sposób taki, żeby nawet taki człowiek, który się z tym spotykał, czyli ja, nie wpadł na to może przez pierwszy jakiś czas, nie? No, ale to myślę, że tak to się dzieje. Nie?
Dopiero kiedy są naczynia powiązane, da się coś tam zauważyć.
Tak, tak, tak. No słuchaj, no tak to wygląda we współczesnym świecie. No,
Wiem, że nic nie wiem, stało się najbardziej aktualne, jak może być.
Jak najbardziej.
No ale mówi się wprost, że informacja dzisiaj stała się towarem i orężem w wojnach.
Ona zawsze była.
No ale wiesz, teraz mamy dużo większy... Znaczy tak, dzisiaj korzystamy z krótkich treści. Kiedyś to było w gazetach, to jednak trzeba było się trochę bardziej postarać. Dzisiaj zobacz, jak rzuca się takimi 60-sekundowymi TikTokami w mediach, no tak, wycinkami z czegoś. Dzisiaj zobacz, jak dzisiaj dużo łatwo... Dzisiaj ludzie stali się korespondentami tego wszystkiego. Kiedyś to było tak, że wydrukowałeś to w gazecie, ludzie to czytali.
Czytali, zgadza się.
A dzisiaj każdy to udostępnia.
No widzisz, no ale kiedyś była poczta pantoflowa.
Tak, no czyli dzisiaj też pewnie jest.
Może działała, ale działała. Słuchaj, ale my i tak tego w Polsce nie doceniamy. Zobacz. W WSI, ja wracam, że była sprawa jasna, do służby już nie wracam. To była organizacja zbudowana na podobieństwo WSW. Czyli komunistycznych służb. Mieliśmy rozdział, że byli oficerowie, którzy kończyli szkoły lotnicze, to szli do lotnictwa. Żeby się znali w temacie. Marynarze szli do marynarki wojennej, oficerowie kontrwywiad. Lądowi do lądowych. Ja byłem po rozpoznaniu, więc poszedłem do jednostek rozpoznawczych. I my się rozwijamy. SKW zrobiło wszystko do wora i nie jest ważne, co kończyłeś. Mogłeś kończyć socjologię, filozofię i będziesz teraz ochraniał lotnisko w Powidzu.
Tak, no ale dlaczego to się dzieje? No bo to ma, no słuchaj, jesteśmy dorośli, więc wiemy, że to jest dla czegoś.
Nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę.
Okej.
Okay. No to są wolne etaty, dobrze płatne. No nie oszukujmy się.
Czyli obsadzamy tam ludzi, których znamy i lubimy. Byliśmy na grillu, no, więc ja osadzam ciebie, a ty mnie.
No właśnie, byliśmy na grillu, no był jeszcze Leszek, on kurde leśniczym był, więc poszedł do SKW, załatwić mu robotę.
Ale jesteśmy hojni dla...
No w 2006 takich paru leśniczych było.
Dobra, ale wiesz, bo była taka ustawa PiSu, jeszcze wracając do informacji, w której nie miało być mediów z kapitałem zagranicznym. To był dobry pomysł w samej idei?
Nie, no bo to jest ograniczanie. To jest ograniczanie.
No ale co, nie uważasz, że na przykład dzisiaj jak wejdzie jakieś tam... Dzisiaj mielibyśmy rosyjską telewizję. I co teraz?
No to byśmy mieli rosyjską telewizję. No jesteśmy świadomym społeczeństwem, tak?
Nie.
To twoje zdanie, jego.
Nie, nie jesteśmy, tutaj chyba każdy się z tym zgodzi. Nie jesteśmy świadomi.
To ty, jak nie jesteśmy świadomi, to mamy pecha, no Boże kochany.
Czyli jak mamy dzisiaj amerykańskie, jest wszystko okej.
Okay. Nie, nie jest okej, okay. Też nie jest dobrze, nie? Ale same narodowe media, i co, ktoś przejmuje władzę i ma te narodowe media pod kontrolą?
No nie, no, ja nie mówię już o telewizji publicznej, no patrz, nawet zobacz, jak Polsat układa się z każdą władzą, my po prostu nic nie wiemy.
I to by było w jakiś sposób na pewno też przekupywane i kupowane.
A amerykańskich nie damy rady.
Też damy radę.
Czyli najlepiej w sobie było mieć amerykańskie, niemieckie i rosyjskie, byśmy wiedzieli wszystko.
Wiesz, media to nie jest moja działka, nie?
Ale zobacz, nie rozumiem. Rozmawiamy o...
Rozumiemy
trochę...
Wiem, o co ci chodzi, nie? Z tym, że ten problem jeszcze będzie długo, no bo możemy też zejść na to, czy dziennikarze powinni mieć poświadczenia bezpieczeństwa i mieć kwito niekaralności, nie?
Ale no, to chyba było.
No ale tak nie ma.
Bo było, kiedyś pamiętam, prawo prasowe i chyba coś takiego było, że według prawa prasowego dziennikarz nie mógł być karany, ale nie pamiętam tego.
No ja tego też nie powiem, ale też mi się wydaje, że to już nie obowiązuje. A znam jeden przypadek, przynajmniej grzywnę miał chłopak, dziennikarz i jakoś pracował dalej. Więc to nie obowiązuje, nic już nie obowiązuje. Zobacz, paranoja, no sędziowie, nasi sędziowie, no Szmyt, przykład z dni obecnych. No. Nikt go nie sprawdzał i żadnego sędziego nikt nie sprawdzał. Prokuratora nikt nie sprawdza. Mają dopuszczenie, prowadzą procedury, w których obawia się informacje ściśle tajne, ważne dla bezpieczeństwa kraju i oni nie mają poświadczeń bezpieczeństwa. Ci prokuratorzy, ci sędziowie, nikt ich nie kontroluje. Oficera kontrwywiadu, wywiadu, co trzy lata, już nie pamiętam jak to było, bo ustawa się trochę pozmieniała, mieliśmy wydawane nowe poświadczenia bezpieczeństwa, musieliśmy wypełnić na nową ankietę. I to szczegółowo. Oni nie wypełnili ani razu takiej ankiety. No sprawozdanie, ile tam ma pieniędzy. To jest wszystko. Nikt ich nie kontroluje i nie sprawdza. Dla Rosjan to jest zacieranie rączek.
Ale dobra, to znowu pytanie. Bardzo proste i bardzo konkretne. Dlaczego?
Bo mamy luki prawne.
Ale te luki prawne ktoś chce wykorzystywać. Mamy po coś.
W 90 roku gdzie był okrągły stół. Przy okrągłym stole został zawarty pakt. Nie weryfikujemy kleru, nie weryfikujemy sędziów, nie weryfikujemy prokuratorów. Weryfikujemy służby. Służby to jest tak, oficer służb to jest taki pies na smyczy. Bardziej rasowy, mniej rasowy, ale na smyczy. Tą smycz trzymali prokuratorzy i sędziowie. No bo to oni ferowali wyroki i osądzali ludzi. Pies tylko zbierał informacje. Tak?
No ale to brzmi trochę niebezpiecznie.
Dlaczego?
No dlatego, że jeżeli mówisz, że są miejsca, gdzie nikt nikogo nie sprawdza, to są najłatwiejsze miejsca do przejęcia przez obce służby.
No ale ja tutaj nie odkrywam Ameryki. No to każdy, kto rozsądnie przeczyta parę dokumentów jawnych, to dojdzie do tych samych wniosków. No jak można nie weryfikować sędziów, prokuratorów, a kler dopuścić do takich informacji, a nie innych. Ostrów tu, no dobra.
No ale wiesz, że to są takie rzeczy, o których, to tak jak mówiliśmy o tych służbach, o wojsku w ogóle, że dzisiaj za mało się mówi, za mało się dba w ogóle o weteranów i tak dalej. No jeżeli ludzie nie będą tego mówili na głos, to nigdy to nie wybrzmi, bo ty mówisz o przeczytaniu jakichś dokumentów. Ludzi to nie interesuje, ludzie mają swoje problemy. Są w stanie przyjąć to w jakiejś pigułce, to trzeba jak najbardziej o tym mówić, żeby zwrócić uwagę ludzi na ten problem, bo to brzmi jak duży problem, no bo dzisiaj ta sytuacja, która wydarzyła się w ostatnich dniach, brzmi absurdalnie.
No ale jest prawdziwa.
No, znaczy to jest aż nie do uwierzenia, że to jest prawdziwa sytuacja. Myślę, że też zdajesz sobie sprawę, że ja rozumiem jakby, że wychodzi, że ktoś jest agentem, ale to już wygląda jak karykatura.
No ale tak było w 2006 roku z komisją weryfikacyjną, to też była karykatura i nikt na to nie zwrócił uwagi. No, poważnych oficerów, ja nie mówię, że byłem poważny, chociaż byłem już w sobie podpułkownika, weryfikowali ludzie, którzy rok w służbach nie byli.
No mówię, że przyszli tylko po pieniądze.
No przyszli, dla mnie przyszli harcerze, no nie chcę kląć, bo no ale siedzi przede mną dziennikarz, który gdzieś, i to pośrednie jakieś gazetki, który ma 28 lat, w wojsku nie był, kurde... Bo on parę książek przeczytał, no ja pierdzielę, no to ja zostaję Dr. House, bo lubię ten serial, no.
Ale to też nie jest problem w wojsku, że zarabia się tam za mało? Ile zarabiałeś na swoim stanowisku?
Nie pamiętam, ale nie były to jakieś pieniądze, które powalały, nie, no ale to do wojska nie idzie się dla pieniędzy.
No ale dobra, ale żyjesz i potrzebujesz pieniędzy,
ale
żeby
nie,
żyć.
No, ale ja ci odpowiadam, że to są pieniądze godne, ale na pewno zawsze będą małe, nie? No nie oszukujmy się, to jednak jest budżetówka, nie? Na pewno generałowie zarabiają tyle, co ten pan sędzia zarabiał. Oficerowie, myślę, że młodzi oficerowie, nie, ja strzelam teraz, nie wiem ile młody oficer zarabia, bo nie jestem w wojsku, ale myślę, że tak koło 6-7 bierze na rękę. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to bardzo dużo, no ale jak jest z Wrocławia i mieszka gdzieś tam w Branie, w tym Koszarowcu i musi tam ściągnąć całą rodzinę, no to już tak średnio.
Oficer zarabia od 7,5 do 12,100.
No ale oficer od 7,5 do 12,100, od stopnia porucznika do pułkownika pewnie.
To jest cały przedział akurat.
No to widzisz, no do pułkownika można dochodzić od podporucznika przez 20 lat.
No to teraz zadam ci po prostu uczciwe pytanie.
To trzeba lubić.
No dobra, ale uczciwe pytanie. Uważasz, że w wojsku powinno zarabiać się lepiej? Ja nie mówię o tym, że powinno się zarabiać po 300 tysięcy miesięcznie, ale czy powinno się zarabiać lepiej?
Powiem ci tak, nie wiem, czy to dobry pomysł, bo jak w WSI się dobrze zarabiała, to ją rozwiązali, powiali SKW i kupa cywili przyszła. Może niech zostanie tak, jak jest.
A w WSI jak się dobrze zarabiało? Co to znaczy dobrze?
Nie, mieliśmy dodatek operacyjny, tam w jakiejś wysokości kilkuset złotych, zaczynał się od kilkuset złotych. No było to 5-6 więcej niż normalny żołnierz, nie?
Okej, okay. No to ja tutaj mówię o tym, że...
Nie zarabialiśmy dwukrotnych pensji na tym samym stanowisku, nie? Podporucznik WSI, podporucznik lądówki, to były tam różnica 500-600 złotych, nie? Dodatku operacyjnego.
Bo ja mam taką swoją teorię, co prawda, że gdyby w tych miejscach płacono naprawdę dobre pieniądze, to uważam, że dużo bardziej wykwalifikowani ludzie też by lgnęli do tych
miejsc. By się nie dostali. Bądź realistą, no.
Znaczy, chcę wierzyć, że gdyby się masowo nie dostawali, to musiałoby się coś zmienić, że musieliby się zacząć dostawać. Wiesz, bo można było kiedyś, do wojny przed sytuacją ukraińską...
Wiesz, kiedy to się zmieni?
No.
Kiedy wybuchnie wojna...
W Polsce. Okej. Okay.
Kiedy naprawdę poczuję, bo wiesz, o realnym zagrożeniu, to każdy mówi, realne zagrożenie. Za tym nic nie idzie, jest dalej realne zagrożenie. Dopóki nie zginie ci ktoś z rodziny lub bliskich, tych, co za to odpowiadają, i zobaczy, że obroną kieruje debil, to się nic nie zmieni. Oni nie czują tego zagrożenia, mimo że mówią, że jest realne zagrożenie.
Czyli to ciepły stołek po prostu, to tak na to patrzę.
Ciepły stołek i koniec, kropka. Poza tym jest parę jeszcze innych mankamentów. No ale jak możesz zarabiać 8 tysięcy, no to dlaczego nie? No, jakie to realne zagrożenie? No?
Ale wiesz, że to jest tak naprawdę przygnębiające.
Życie jest ogólnie przygnębiające.
Nie, życie, proszę cię, jak piszesz takie piękne książki, zarabiasz pieniądze, takie robisz, takie masz prowadzić takie ciekawe życie, to gdzie jest przygnębiające?
Ogólnie kończy się śmiercią.
Też wróćmy do tych pozyskiwania tych informacji. To może być w ogóle tak, że agenci powoli zaczną umierać, jak już tak było o umieraniu, i będzie tak, że wszystko będą robić ludzie, którzy będą w stanie się włamać do każdego komputera bądź telefonu?
Ja to nawet w kontakcie napisałem, że możesz mieć wiedzę całą, że ja jestem, ja w tej kieszeni. Mm-hmm. Wyciągniesz to z komputera, że w tej kieszeni mam likwid do papierosa elektrycznego, w tej kluczyki, tu telefon, ale nie będziesz wiedział, co mam w głowie. I ja będę miał w tylnej kieszeni nóż, o którym też będziesz wiedział, będziesz mnie monitorował, ja będę szedł, wejdę do sklepu i zabiję 3 osoby. Tego nie będziesz wiedział, co ja zrobię. Mm-hmm. To możesz tylko wyciągnąć z głowy. Zawsze musi się ktoś z tobą spotkać i porozmawiać, żeby dobrać się do tej najistotniejszej wiedzy, którą ty masz w głowie.
Okay.
Największym problemem teraz wojny w Rosji nie jest to, co jak Ruscy będą uderzać dalej. My możemy to przewidzieć, to przewidują nasi strategowie, generałowie i nie tylko generałowie. Ale nie jesteśmy w stanie sobie przewidzieć, co myśli Putin dzisiaj i co wymyśli jutro.
No nie jesteśmy, a myślisz, że ktoś jest?
No ale może to upływ informacji być.
No.
Z takiej rozmowy na przykład, gdzie nie ma środków technicznych, bo Putin jest w stanie się tak zabezpieczyć, że nie ma środków technicznych. I w tym momencie takie osobowe źródło informacji przewyższa całą elektronikę.
No tak, no to jest takim, bo wiesz, akurat wczoraj rozmawiałem z Krzysztofem Skibą o sztucznej inteligencji w muzyce, gdzie widzieliśmy dużą przestrzeń do tego, mm-hmm. że to może, i zastanawiało mnie, czy w takiej branży
może... Ja też się zastanawiałem nad książkami, nie, czy sztuczna mm-hmm. inteligencja nie zastąpi pisarzy.
Wiesz, wydaje mi się, że może zastąpić takiej dużo takiej żmudnej roboty.
No na pewno to zrobi. No.
I w takim byciu agentem najprawdopodobniej też w takiej żmudnej robocie będzie doskonałą rzeczą, ale na koniec to chodzi o człowiek-człowiek, relacja. Tak, to, co powiedziałeś, bo jednak to, co najwięcej człowiek o człowieku może powiedzieć, to, co jest niewypowiedziane.
No zgadza się.
A tego sztuczna inteligencja nie będzie, jeżeli nie będzie miała tego w bazach, bo inaczej by było, gdyby człowiek prowadził jakiś dziennik, pisał o swoich przemyśleniach.
Tak jak ja w Afganistanie.
No właśnie. I to też po prostu pokazywało, wiesz, o omylności tego wszystkiego, bo powiedzmy, że sztuczna inteligencja przeszukiwałaby wszystko, szukając tych dzienników.
No zgadza się.
A bo się okazało, że dzienników...
A dzienników nie było, nie?
Dokładnie. Nie było, no przecież to jest wiadomo, mam nadzieję, że to będzie na tym jako dowód w tej całej sprawie. Ale ty widzisz dzisiaj gołym okiem agentów cudzych służb w Polsce?
Tak.
W jakich miejscach?
Nie. I tak dużo powiedziałem. Widzę, ale wiesz, są rzeczy, widzisz, no materiał operacyjny nie przekłada się na materiał
dowodowy?
Dowodowy. To, że ja jestem na przykład w 120% pewny, że ktoś jest agentem, mm-hmm. nie przekłada się na materiał dowodowy.
Okej. Okay. Ale pamiętasz jeszcze, jak Jarosław Kaczyński mówił o tym, że Rydzyk jest rosyjskim szpiegiem?
Nie, no to wszyscy pamiętają, to był w telewizji.
Nie, dużo ludzi już o tym zapomniało, tam jest, według wielu jest przyjaźń.
No przyjaźń.
A uważasz, że to możliwe na przykład?
A czemu nie?
Nie wiem, nie znam się na szpiegach. Muszę zapytać specjalisty.
Nie, tam jaki tam specjalista. Ładnie wyciągasz informacje, dobrym oficerem kontrwywiadu byś był.
No bo wiesz, że ja nie wiem, czy Radio Maryja jeszcze jest, ale było nadawane w Rosji przez bardzo długi czas było nadawane. No dobra, ale teraz twój wpis, gorący, jeszcze się pali, że twoim zdaniem kibice Legii byli i pracowali dla ruskich służb.
No to nie mój, to ludzie na ten temat dyskutują na Twitterze. Mhm. To nie tylko ja wymyśliłem. Pan Schmidt był w tym środowisku, no i zatrzymano 2 kibiców Legii na Litwie. Mhm. Służby litewskie tego dokonały. Więc no, summa summarum, środowiska kiboli są bardzo radykalne. To są twardzi ludzie. No, abstrahując od tego szpiedzy, nie szpiedzy, nie wszyscy nie są szpiegami, nie przesadzajmy.
Dwóch złapano.
No, że jednak środowisko kiboli ma swoje jakieś tam byle zasady, coś tam funkcjonuje. Ale to są twardzi ludzie. Oni potrafią dać po mordzie, tak? Mhm. Większość społeczeństwa raczej tego unika. W tym środowisku szukać ludzi, którzy będą radykalnie wykonywać polecenia, to jest robota wywiadu. Nie kontrwywiadu, ale wywiadu obcego. Mhm. My też byśmy szukali takich ludzi, jeśli byśmy mieli działania takie na... Jeśli zrozumiemy, że jest wojna, to musimy się posunąć o krok dalej i mieć ludzi, którzy zrobią radykalne działanie. I ktoś tych ludzi pozyskał, wiedział, że są zdolni do tych rzeczy. Nie będziesz szukał przyszłych morderców, kurde, w kółku różańcowym czy drużynie harcerskiej. No taka jest prawda, nie? Albo będziesz szukał byłych weteranów, którzy zabijali, albo będziesz szukał ludzi, którzy mieli już do czynienia z paragrafami, mieli przygięcie pałę z pobiciem i tak dalej, i tak dalej. No tak jak już mówiliśmy, do pewnej roboty szuka się pewnych ludzi, tak?
No to czekaj, bo tak pięknie za metaforą wszystko ukryłeś, no to do pewnych rzeczy szuka się pewnych ludzi, to czego szuka się w kibicach? Kibice są po co?
Oni nie są po to, żeby rozpoznawać środowisko, oni są właśnie do brutalnych zleceń, tak?
Czyli do tego, żeby co, komuś spuścić w pierdol?
No prostu? Chociażby.
Żeby kogoś przestraszyć?
Też. No przecież to robią. Wisła, Kraków, narkotyki. To jest stara sprawa chyba, taka nagłośniona. No, to są naprawdę dobrzy żołnierze. Wbrew pozorom, ja miałem do czynienia z kibolami na kompanii, jak byłem dowódcą kompanii. Trzeba było ogarniać wojsko, bo wtedy było wojsko nie na ochotnika, ale to są dobrzy żołnierze. Naprawdę wolałbym mieć ich, kurde, na wojnie niż harcerzy. Sorry dla harcerzy, nie? Ale zanim harcerzy załapią, o co chodzi, oni wykonają swoją robotę.
No tak, to właśnie jest z rozkazami, ale też napisałeś w swoim wpisie. Proszę państwa, Rosja nigdy z Polski nie wyszła. Mieliśmy mieć tylko wrażenie, że co nam się udało. Mówiąc kolokwialnie, rżnęli nas w cztery litery, jak chcieli, a myśmy im za to dziękowali. To 89 rok był tylko wypuszczeniem w opinii publicznej, że jesteśmy wolni, a tak naprawdę oni będą nas kontrolowali, tak samo jak prezes Kaczyński kontroluje PiS? Proszę cię, tej książki już się sprzeda tyle, że...
Sensacja, ale ja opisuję w mojej ocenie okrągły stół. Ludzie, powiedzmy tak, 90% ludzi do tego okrągłego stołu siadło w dobrych zamiarach i odszedło od tego stołu w przekonaniu, że zrobiła dobrą robotę. Bo większość roboty była dobra. Ale komuniści przygotowywali się do okrągłego stołu, jeszcze nawet chyba nie wiedząc, i Rosjanie, jeszcze nawet chyba nie wiedząc, że będzie, myślę, jakieś 5 do 10 lat wcześniej. Oni wiedzieli, że idzie zmiana systemowa. Nie wiedzieli, jaka to będzie zmiana. Nie mogli przewidzieć przyszłości aż tak bardzo, ale wiedzieli, że coś tąpnęło i przyjdą zmiany. I oni się przygotowywali na taką ewentualność. Służby, politycy, rządzący przygotowywali się na taką ewentualność, że coś tąpnie. Ruscy na pewno nie zgodziliby się na to, żebyśmy całkowicie wyszli spod ich strefy wpływów. Jak się okazuje, nie pozyskiwali tylko dzielnych towarzyszy partyjnych, ale inne osoby też pozyskiwali. I myślę, że w tamtych czasach to były czasy trzepania po uszach i opozycjonistów, i księży. Przecież księży też trzepali po uszach, tak? I okazuje się, że wychodzą teraz kwiatki, że ten biskup donosił, tamten biskup donosił. My się cały czas podniecamy, który donosił do SB. Ale nikt nie pyta, kto donosił do KGB. Przecież donosili. Tych źródeł nigdy się nie ujawni, bo ich teczki są na Łubiance. To są prawdziwi zdrajcy, nie ten agent SB, bo ten donosił Polak do Polaka na Polaka.
Dobra, to czekaj. Pamiętasz, kto wprowadzał nas do NATO i do Unii Europejskiej?
No, Kwaśniewski.
To, ale w takim wypadku możemy powiedzieć, że Polska jest rosyjskim agentem w NATO i w Unii Europejskiej?
Nie. Słuchaj, co... Ruscy nie walili w uszy towarzyszy partyjnych, bo ci z nadania musieli mówić prawdę. Oni się bali o tych, co nie wiedzą. Nie znali opozycji. No, kogo byś rozpoznawał? KC czy Komórkę Solidarności?
Prosty wybór.
No prosty wybór. No, poza tym środowisko, wiesz, te miejscowości, gdzie mieszkali Rosjanie, no musieli mieć otoczenie zrobione. Choćby dlatego, że bombę atomową trzymali w silosach i oni musieli wiedzieć, kto mieszka w środowisku polskim, czy nie zagraża penetracji obiektu. No takie rzeczy trywialne, można powiedzieć. Myślisz, że oni wierzyli do końca SB czy WSW?
Ja myślę, że sami musieli sprawdzić.
Ufaj i sprawdzaj, nie?
Bardzo stara i sprawdzona
metoda.
A co jest jeszcze w tej książce, o czym nie rozmawialiśmy? Dlaczego warto sięgnąć po mentora?
No bo rzuca światło moją opinię na temat...
No bo już usłyszeliśmy generała Jaruzelskiego.
No mój jeszcze jest o Popiełuszce, ale nie chcę spoilerować. Nie jest o Popiełuszce, jest o Okrągłym Stole i o generale Jaruzelskim.
Okej.
Okay. Znaczy przesadziłem, o generale Kiszczaku.
Okej. Okay. Bo premier Donald Tusk, ostatnio bardzo popularna osoba, udzielił wywiadu i powiedział coś takiego. Żyjemy w najbardziej krytycznym momencie od zakończenia II wojny światowej. Następne dwa lata zadecydują o wszystkim. Ty się zgadzasz z premierem Tuskiem, czy kompletnie nie?
Słuchaj, on na pewno ma o wiele większy dopływ informacji, których ja nie posiadam.
Ale on też może świetnie manipulować, bo on ma grę polityczną jeszcze przed sobą.
No dobrze, okej, okay, ale myślę, że gra polityczna na dwa lata...
Znaczy nie, no bo musimy ustalić, ten wywiad jest sprzed 3 miesięcy, wydaje mi się, że już nikt go nie pamięta. Więc to, co on powiedział, to ja nie traktuję...
Nie posądzałbym go o aż tak pompowanie, wiesz? Mhm. Mimo wszystko premier się mocno zmienił przez ostatnie kilka lat. Co by nie mówił, to jest twardziel. Przy tym hejcie to jest twardziel. A zaczynał od trapkarza, nie? Bo wszyscy pamiętamy, że w pewnym momencie... bardziej go interesowała gra w piłkę niż służby specjalne.
To na pewno.
No ale to się widać odrobił bardzo mocno lekcję i no, stał się naprawdę twardym. On był dobrym politykiem, no bo zły polityk by tak nie brylował w Unii, ale stał się też twardym politykiem. Ja podejrzewam, że jest naprawdę stał się twardym gościem. Nie wchodzę mu w duchę, bo nie mam posłu, nie mam w żadnym celu. Ale jeśli nie poszedł w takie pompowanie, no bo jednak coś tam w służby dają jakieś informacje, jak nie nasze, to obce. Nie po to się tak wkurzał przez 2-3 dni temu, że nasze służby nic nie robiły, tylko pod publikę, nie? Ja myślę, że on też walczy o byt, nie? No przecież nieźle w dupę dostał przez ostatnie 8 lat.
To prawda.
Ale... Jarek nie chciał mu odpuścić.
Na pewno nie chciał. A pamiętasz jeszcze czasy, jak on zostawił na stanowisku służb Kamińskiego?
No tak, no ale chciał być tolerancją. Widzisz, on uwierzył, że demokracja, tolerancja. Że już jesteśmy tą Europą. Niemcy w to uwierzyli, Energiewende. Że będzie, wiesz, zielona Unia, nie? No i Niemcy się teraz obudzili z ręką w nocniku, tak?
Tak.
No ale zobacz, tak potężny kraj, tak został przez Rosjan, że tak wiadomo, że część Niemców współpracowała z ruskimi za kasę. Bo tego się nie da zrobić bez agentów.
No nie.
Ale jednak mimo wszystko Niemcy pokazują, że Rosja nieźle swój plan realizowała. To, co stało się na Ukrainie, ja bym nazwał wypadkiem ruskim. Zrobili pomyłkę wielką. Dlatego uważam, że Putin był robiony w konia, nie? Przez własne służby i przez własnych generałów. On myślał, że ma armię, a nie popierdółkę.
No tak, to najprawdopodobniej to było, bo wydaje mi się, że to w ogóle jest tak, że to wszystkich zaskoczyło, to Niemiec, tak? Nikt nie spotkałem takiej osoby, która powiedziała, nie, Ukraina bardzo łatwo odbije ten atak.
Nie.
Każdy myślał, że to będzie bitwa w jedną stronę i bardzo szybka bitwa. 3 dni, Kijów, dziękuję.
No właśnie, tak miało być. Czyli pokazuje, że jednak dyktatura jednoosobowa powoduje to, że tracisz kontakt z bazą.
No na tym to zazwyczaj polega. No, jeżeli jesteś w takim położeniu, to zazwyczaj nikt ci nie mówi niczego krytycznego.
No zgadza
się. Co jest dużym problemem. Pan Jacek Bartosiak powiedział, że to będzie krytyczny rok dla Ukrainy, jeżeli nie dostanie intensywnej pomocy od Zachodu.
No to
może przegrać wojnę. A załóżmy, że przegrywa. I co dalej się dzieje? Jakie jest twoje przewidywanie?
Ale jak przegrywa?
No właśnie, nie, pytanie, co jest dzisiaj realną?
Co jest dzisiaj, porażką? Nie, Ukraina na tym etapie, oczywiście, no mogę się mylić, nie, ale w 80% uważam, że już nie jest w stanie przegrać totalnie wojny.
Bo Rosjanie, o totalnej porażce w ogóle nawet nie myślę.
Bo Rosjanie nie są w stanie przejąć całej Ukrainy. Mm-hmm. Bo musieliby tam trzymać korpus...
100 tysięcy, mówiłeś.
No, jakieś 100 tysięcy wojska i cały czas się tłuc jak Irlandczycy w Belfaście swego czasu. Tak. Także, a ich na to nie stać. A dalej by na Ukrainę... A wiemy, że to naród zawzięty ze własnych doświadczeń historycznych. Mm-hmm. Ma wyszkolone kadry, bo wojna wyszkoliła im żołnierzy. Naprawdę to są... No, ludzie, którzy zabijali, tak? Dla nich już zabijanie nie jest tematem tabu, tak? ci ludzie przejdą do partyzantki i będą mordować tych Ruskich. Oni nie są w stanie przejąć całkowicie Ukrainy. Nie są w stanie to, co widzisz. Rosjanie czasem powiedzą prawdę. To im się czasem zdarza. Może jak za dużo wypiją, jak Miedwiediew. Ale oni by chcieli pół Ukrainy. A drugie pół chcieliby, żebyśmy my wzięli. Nam to nie jest potrzebne, bo we Lwowie na przykład nie ma dobrej kanalizacji. To po co nam Lwów? Żarty żartami. Nie, no ale taka prawda jest. Nie, no my nie pałamy. Może tam parę osób w Polsce i pała. Nie ma jakieś tam imperialistyczne zapędy, ale my nie pałamy chęcią przejęcia jakiegoś tam terytorium, bo będziemy więksi. Rosjanie mają takie zapędy imperatorskie. Ale to jest ich takie spojrzenie. Oni są w stanie przejąć pół Ukrainy. Więcej nie. I te drugie pół będzie niezależne. Choćby się nie wiem, jak zesrali, będzie niezależne.
No dobra, ale to co jest realnym zwycięstwem dla Ukrainy?
Utrzymanie tego, co jest teraz. Jak dla mnie.
Czyli uważasz, że powinno być tak, że to, co już... Bo zakładamy, że na przykład staramy się o pokój.
Myślę, że tego nikt głośno na Ukrainie nie powie, ale jeśli teraz Rosja by przestała działań zbrojnych bez podawania powodu, Ukraińcy nie są w stanie kontynuować wojny, bo się, jak to mówią, z siły żywej wyprztykali. Czyli nie mają żołnierzy fizycznie, nie mają żołnierzy na to, żeby poprowadzić ofensywę. Moim skromnym zdaniem.
Czyli oddałbyś część terytorium w zamian za spokój.
Nie jestem prezydentem Ukrainy.
Ale my możemy sobie, patrz, bo to jest zawsze bardzo, to jest najprzyjemniejsza rola, możemy sobie poteoretyzować.
Nie. To jest takie spojrzenie jednostronne i bardzo płytkie, bo on oddając połowę Ukrainy w zamian za spokój nie będzie miał spokoju, bo mu własni ludzie nie dadzą spokoju. Tam też są środowiska narodowe, tu imperialistyczne.
Ale on ma bardzo ciężko teraz, jeżeli dojdzie do wyborów.
Ja mu nie kazałem zostawać prezydentem.
Jeżeli on dojdzie do wyborów, to z tego, co widziałem, notowanie ma raczej średnie. Ludzie są zmęczeni już po prostu tym.
No to każdy się męczy, każdy materiał powoli się zmęczy, no ale no mówię, no to jest, nie jest ani fajne, ani miłe, że będą musieli oddać Krym, który oddali już dawno temu. Ale tak to widzę, no. Rosja ogłasza, że osiągnęła cele.
Tak.
Ukraina krzyczy, my wam nie darujemy. Tworzy się linia rozjemcza, wchodzi wojska... Nie wiem, czy się Ruscy zgodzą na jakieś wojsko ONZ-u.
No nie, no jasne, że się nie zgodzą.
Nie mam bladego pojęcia, ale jest jakaś linia rozgraniczająca. Niby to nie jest granica, ale to będzie granica.
Tak to zostawmy. Ale wyobraź sobie też taki scenariusz, gdzie Stany przez długi czas pomagały Ukrainie małą łyżeczką, bo to była zawsze mała łyżeczka na tyle, żeby tam
no
po prostu się...
No to w Jeremiadzie czytałeś.
Tak. Byleby nie przegrać, ale też nie wygrać. A teraz pojawił się konflikt dookoła Izraela. Biden może zrozumie, że to kolejny front i może warto by było pomóc, by Ukraińcy już to wygrali raz na zawsze?
Nie.
Dlaczego?
Ale to jest tylko moje spojrzenie.
No ja tak, jestem... my rozmawiamy tylko o twojej spojrzeniu. Żeby...
No w ogóle tu flaszki brakuje. Słuchaj, to jest taka wizja, nie? Ja nie jestem Bartosiak i nawet nie pretenduję do takiego stanowiska i nie będę takich książek chyba pisał, chyba. Ale świat to jest system naczyń połączonych. Dla Stanów większym zagrożeniem od Rosji są Chiny.
No zdecydowanie
większe. Zdecydowanie jest większe zagrożenie. Rosja to jest taki języczek uwagi. Teraz jest po stronie chińskiej, ale za 20 lat nikt nie powiedział, że nie może być po stronie amerykańskiej.
My się dzisiaj przyjaźnimy z Niemcami.
Ukraińcy przyjmujemy po domach. Także za 20 lat może się całkowicie sytuacja zmienić. Jest taki dowcip z komuny, go ludzie powtarzali, że tam chyba Breżniew i Reagan, czy tam inny prezydent amerykański dali się zamrozić, nie? I po 20 latach ich odmrożono, no i Breżniew czyta gazetę i się śmieje. I Reagan pyta, z czego ty się tak śmiejesz? No, bo w Waszyngtonie wygrała partia komunistyczna i macie komunizm. Okej. Okay. Reagan się zasmucił, czyta swoją gazetę, też się śmieje. A co tam takiego śmiesznego? A piszą, że na granicy polsko-chińskiej spokój. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale dla mnie Rosja już nie będzie potęgą, bo już nie ma na to, ma marne szanse, bym powiedział. Te imperialistyczne zapędy powoli będą ustawać, bo im się tu jeszcze parę frontów może odezwać w ciągu następnych paru lat. Ta Czeczenia nie jest do końca taka, jak oni sobie to wyobrażają. Chińczyków, jak sam powiedziałeś, mieszka wiele milionów już na Syberii, co żeśmy rozmawiali chyba jeszcze przed
koronawirusem.
I Rosja może stać się za 20 lat takim języczkiem uwagi i stanąć po drugiej stronie barykady.
Też to sobie wyobrażam, że Stany powiedzą, my was odbudujemy.
To jest duży rynek zbytu.
Tak, potężny kraj.
Potężny kraj.
Potężny kraj.
No, że wiesz, a tym bardziej, że tak jak żeśmy rozmawiali, no Chiny bardzo chcą uzależnić od siebie Moskwę.
Tak, no nawet dzisiaj, wiesz, ja czytałem sobie takie badania, czy badania, to były po prostu wyniki sprzedażowe, że Chińczycy kupili na przykład 25% więcej ropy od Rusków, a koniec końców zapłacili 2% mniej niż rok temu.
No właśnie.
Więc oni bardzo mocno wykorzystują to, że Rosja jest
na wojnie.
No i Rosja,
słuchaj, na razie myślę, przepraszam, że ci przerwam, na razie myślę, że zwykły, szeregowy Rosjanin tego nie widzi. Widzi to elita ruska, może to ją wkurwia, ale jest wojna. Ale jak zorientują się Rosjanie, że góra ich sprzedała Chinom, no może być nieciekawie.
Tak, to, bo to dojdzie do tego. Ja też tak uważam, że Rosja bardzo jakby wie, że dzisiaj jest pod ścianą i musi korzystać z tego, że Chiny od nich cokolwiek biorą, bo cała Europa się obraziła, powiedzmy w większości się obraziła i dzisiaj jest ten problem, ale Rosjanie nigdy nie zapominają.
Nie, 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 nie.
nie zapomną tego, że właśnie ktoś dzisiaj ich wykorzystuje.
Nie zapomną.
Więc ten konflikt taki, że Rosja jednoczy się ze Stanami przeciwko Chinom, biorę w ciemno. To jestem prawie przekonany, że to może się wydarzyć.
To się może wydarzyć. Wiesz, tutaj jeszcze są Indie, jest jeszcze Pakistan, jest cała ta Azja, która też się tam kotłuje. I ciężko, wiesz, podziwiam Bartosiaka, podziwiam. No, już jestem zaskoczony, że można sobie tak snuć te wszystkie...
No nie, no to jest jak palcem na mapie, bo to my możemy sobie mówić, że wiesz, to wiesz, są nasze wyobrażenia.
Jedyny wizjonerem, którego szanuję, jest ten Izraelczyk Yuval Harari, ten Żyd, gej i ateista, no ale on aż tak nie sugeruje, jakie państwo co będzie robiło.
Jest z nim świetny wywiad w ogóle, wyśleć całkiem niedawno.
O to wyśli, bo...
Całkiem niedawno wyszedł, on jest naprawdę świetny i w książkach, i w tym, no co...
Ale on takiej geopolityki nie uprawia.
Tak, ale bo to jest taka zabawa, że to nie ma żadnych konsekwencji, bo to my, że my dzisiaj między sobą o tym rozmawiamy, przecież my możemy sobie tylko pogadać tak samo, jak mogą porozmawiać o tym nasi słuchacze z swoimi znajomymi, przyjaciółmi, bądź rodzicami, czy rodzeństwem, bo to jest taka rozmowa, że siedzimy sobie tutaj i snujemy plany, co może się wydarzyć, ale ja po prostu patrzę na to tak, że tak samo jak Unia Europejska widziała w Polsce potencjał, ona nie kupowała gotowego kraju, tak samo wydaje mi się, że Stany Zjednoczone mogą kupować w Rosji potencjał, bo tam nie będzie niczego więcej niż po prostu potencjałem ludzkim i tego, że tam jest dużo przestrzeni i można ją jakkolwiek zagospodarować.
I mam nadzieję, że my nie prześpimy tego momentu, jak Niemcy będą kupować potencjał na Ukrainie.
Tak.
Bo my tak potrafimy, wiesz, potworzyć serce, pokazać się z dobrej strony, a potem to wszystko zaprzepaścić, bo między sobą zaczniemy się kłócić i jeszcze o coś tam wyciągniemy sobie jakieś problemy, które nie były tego warte i wykorzystała sytuację każdy, tylko nie my.
Też ciekawym tematem, w ogóle to jest też dobre, jak tak sobie teraz to powiedziałeś i to uderzyło do mnie, jak my bardzo cieszyliśmy się, że nas od nas coś kupują. My naprawdę, to jest niesamowite, ale my byliśmy zachwyceni, że wchodzą tutaj te wszystkie firmy i tak dalej, a potem teraz widzimy, że to była trochę większa strategia i ktoś myślał szerzej, miał tak szerokie spektrum, którego my nie byliśmy w stanie pojąć, ale terroryzm to jest taki temat, który ostatnio w ogóle przycichł.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Przeczytałem taki artykuł, w którym nagłówek mówił, że Francja boi się igrzysk przez zagrożenia terrorystyczne. Uważasz, że ten strach jest uzasadniony?
Tak, jak najbardziej. Jest to... Igrzyska to jest jeden z większych eventów sportowych w skali światowej. Tam każde, za przeproszeniem, pierdnięcie terrorystów będzie rozgłoszone na cały świat. Bo wiadomo, że... Ataki terrorystyczne to są uderzenia punktowe, ale są najbardziej medialne. Są najmniej szkodliwe dla państwa, można powiedzieć, z punktu widzenia militarnego i przemysłowego, bo no, zdarzają się tak, jak ten atak w 2005-2006 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie było faktycznie tam poszły te dwa wieżowce i tak dalej. Ale przeważnie jest to takie uderzenie, które nie pociąga za sobą zbyt wielkich strat ani w infrastrukturze, ani w sile żywej, że się tak wyrażę. No zginie 100 osób, no ale co to jest 100 osób w porównaniu na przykład z wojną konwencjonalną na Ukrainie, gdzie straty Rosjan sięgają już chyba 500 000. No to jest porównanie, ale znowuż, ale medialnie jest to naprawdę dużo mocniejsze.
No ale dobra, a teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, ty trochę chyba o niej gdzieś mówiłeś, że dzieje się coś takiego, że Rosja finansuje różne agencje terrorystyczne po to w ramach odwetu na przykład do Francuzów, do Niemców.
Bardzo możliwe.
Słuchaj, Rosjanie współpracowali za mocne określenie, ale na pewno mieli kontakty operacyjne z terrorystami. Mhm. Takie kontakty operacyjne mogą się przerodzić w stałą współpracę. Zawiązanie komórki terrorystycznej przez dobry wywiad, który nie ma ograniczeń, bo wywiad działający na terytorium wroga nie ma ograniczeń ani moralnych, ani prawnych. Prawo go nie obowiązuje, bo jakby ich złapał, to ich zastrzelą, tak? A moralnie też ich granica jest dosyć daleko posunięta.
Ona jest jak granica Rosji.
No więc jeśli potrafisz operacyjnie kogoś pozyskać, i ten człowiek będzie dla ciebie tworzył organizację terrorystyczną, wierzącą w jakiegoś tam Boga, dajmy na to, już nie chcę mieszać to w Arabów, nie, no ale w dupę słonia, to możesz taką organizacją sterować. Budować ją przez 2, 3, 4 lata, nie wiem, zgromadzić ludzi wśród tego jednego człowieka, którego prowadzisz i wydawać mu polecenia. Jest to możliwe?
No jest to możliwe i też wydaje mi się, że to jest takie bardzo bezpieczne, jakkolwiek to brzmi, ze względu na to, że co z tego, że ktoś zrobił zamach terrorystyczny, który opłacił, ale w teorii on za tym zamachem nie stoi, a druga sprawa to jest za mało, żeby wywołać konflikt między tymi państwami. Więc możesz to zrobić tak naprawdę bez żadnego...
W białych rękach ręce masz czyste, no.
A możesz komuś pogrozić palcem.
No, zgadza się. No.
Bo straszysz społeczeństwo.
Straszysz mu społeczeństwo, a społeczeństwo boi się zamachu. Bo każdy myśli, że może go to trafić w centrum handlowym, bo każdy, tak jak sam opowiadałeś mi o prowadzeniu podcastu, każdy się stawia w tej roli. Ja też robię zakupy w centrum handlowym. I wali w takim centrum handlowym, zabija 50 osób. Więcej ginie na drogach w ciągu dnia. Takiej Francji podejrzewa. Ale medialnie jest to tsunami.
No tak, no nawet ten zamach, który odbył się w Rosji całkiem niedawno.
No właśnie. I jest taka teoria, ja nie mówię nie mówię tak, ale że za tym zamachem stoją Rosjanie. No i wcale bym tego nie wykluczył, bo taką komórkę mogli dawno już powołać i jeszcze bardziej pobudzić społeczeństwo rosyjskie do antyukraińskich działań i w ogóle nastawić je bardziej na wojenną ścieżkę.
To ma
sens. Poza to raz, a dwa pokazać w razie wybuchów, na przykład we Francji, miejmy nadzieję, że nic nie będzie, ale zamachów terrorystycznych na Zachodzie mogą powiedzieć chwileczkę, no bo u nas pół roku temu był zamach.
No ale to jest taktyka.
No to jest taktyka. To jest hybrydowa wojna. To jest jej kolejny etap, bo to wojna, w większości społeczeństwa wojna hybrydowa kojarzy się z wojną w sieci. Taki jest przekaz. No, tak. Ludzie myślą, że to tylko w sieci dzieje. Wojna hybrydowa to nie tylko sieć. To są działania bardziej rozległe i bardziej radykalne.
A jakie takie są kluczowe wyzwania w rozpoznaniu i monitorowaniu potencjalnych terrorystów?
No to ciężko powiedzieć.
No. Wiesz, bo to jest bardzo złożone. To, nawet
to w ogóle, jest bardzo złożone.
Nawet tak sobie nie wyobrażam tego, jak to może wyglądać.
Monitorowanie takich środowisk jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie i ciężko powiedzieć, to są czasem łódź szczęścia decyduje o tym, że służba trafia na taki ślad. No, dlatego stosuje się te słowne sygnały w sieci, gdzie ktoś pisze bomba, terroryzm, zamach, gdzie internet wyłapuje takie wyrazy, specjalne programy wyłapują i siadają na takie tematy, nie? Kto o tym pisze i po co.
Czyli trochę łódź szczęścia.
No na pewno. Słuchaj, to jest, nie jesteś w stanie monitorować społeczeństwa, no, ile mają Francja? 80 milionów mieszkańców?
Właściwie, nie mam pojęcia.
Czy tam 100?
Ile Francja ma mieszkańców? Około 70 milionów.
No to 80 milionów. No to teraz monitoruj społeczeństwo liczące 70 milionów.
Tam do tego są przyjezdni, nieprzyjezdni.
No, Francuzi mają chyba samych turystów rocznie 100 milionów.
Tak, tam jest. Nie chcę coś... Tak, no, no, liczba jest na pewno duża.
No, no i to teraz niech sobie taki terrorysta wsiądzie w Berlinie w pociąg w Unii Europejskiej z bombą pod siedzeniem i wysadzi się na dworcu w Paryżu. No, monitoruj go.
No nie brzmi jak nic trudnego.
Tak samo może się wysiąść w Berlinie i wysiąść w Warszawie.
Tak, no jasne, że tak. No wszędzie po prostu, gdzie są otwarte granice i tak naprawdę nikogo się nie
dlatego,
sprawdza.
Dlatego powinniśmy być bardziej za integralnością służb, bo Unia się połączyła, tak? Jesteśmy już jednym naczyniem, można powiedzieć. I służby powinny zacząć działać jeszcze bardziej razem. Bo sytuacja naprawdę, tak jak powiedział Tusk, nie jest bezpieczna. Ja wcale nie uważam, że wyjaśni się w 2 lata, bo... Dobrze by było, jakby się w 2 lata wyjaśniła. Rosjanie mogą zrobić rozejm, ale nie odpuszczą tego, co się stało. No i będą na przykład prowadzić wojnę hybrydową.
No, na pewno. No, oni będą zainteresowani tymi, którzy się najbardziej im postawili. Tymi, no, którzy ich zdradzili.
No. Jak można, i ty teraz sam sobie odpowiedziesz, jak można najbardziej dowalić, nie będąc za to odpowiedzialny.
No, ja mnie zastanawiał, czy na przykład szpieguje się sojuszników.
No jest to, że się szpieguje. Znaczy, nie wszyscy to robią, ale... Mądre kraje szpiegują sojuszników.
A Polska jest mądrym krajem?
Ja już nie jestem w służbach.
Ale wiesz, czy Polska jest mądrym krajem, czy nie jest mądrym?
Nie wiem, no trudno powiedzieć. To różne rzeczy się dzieją. Jestem optymistą.
Dobra, to teraz wracając jeszcze do terrorystów, bo o tym zapomniałem. Kto zostaje przeciętnie terrorystą? To jest ktoś po prostu, kto jest mięsem armatnim, czy ktoś, kto jest wykwalifikowany?
Terrorystą, to widzisz, tutaj jest różnie. Terrorysta... Zależy jaki terroryzm, ale taki opierający się na wierze, no człowiek, którego nie dość, że jest mocno wierzący, jest łatwy do zmanipulowania.
Mhm. Czyli tak. Niewykwalifikowany.
Nie, to nie tak do końca. Możesz być inżynierem budowy dróg i mostów, możesz być matematykiem, być terrorystą. Kwestia wiary to jest całkiem co innego niż na przykład wykształcenie. To jest, mówimy już o mentalności. Tak jak mówiłem o mentalności. Mm-hmm. Można być... W Afganistanie są matematycy, nie wiem, informatycy, którzy są bardzo wierzący i nie przeszkadza im być to, i nie przeszkadza im być talibami, nie? Mm-hmm. Od tego jest krok do terroryzmu. I Boga mogą zabijać.
Okej.
Okay. I mogą poświęcić swoje życie. No i to jest ten jeden terroryzm. Drugi terroryzm jest taki, jak ja się spotkałem, że dostaje po prostu propozycję, no twoja rodzina będzie żyła, dostatnio jej zapewnimy byt, ciebie nie stać, w zamian za to ty się wysadzisz.
Mm-hmm. A spełniane są te obietnice?
Tak, spełniają, okay. Bo to nie jest ciężko, to nie jest dużo pieniędzy. Wojna konwencjonalna to są miliardy, jak nie biliony dolarów, a wysadzenie się w Paryżu to jest pewnie za 500 tysięcy polskich złotych by to zorganizował, no może za...
No załóżmy, niezależnie, nawet jak założymy 3 miliony złotych, to nadal jest mało.
No to masz to po skalę wojny hybrydowej i działań terrorystycznych, które mają taki zasięg medialny i wojny konwencjonalnej, która powoli zaczyna mało kogo interesować.
To kończąc powoli, jaki w ogóle sens ma wojna dzisiaj, w dzisiejszych czasach?
No ale to jest przedłużone ramię polityki, no. Musimy zadać pytanie, no to, jaki sens ma polityka?
No to, nie, no dobra, no to, bo czekaj, bo musimy sobie wyobrazić, no to po co Rosja atakuje Ukrainę, po co Ukrainę?
No rozmawialiśmy o tym, no oni nie zaatakowali, nie chcieli prowadzić pełnoskalowej wojny konwencjonalnej. Nie taki
oni się wpakowali po prostu w problem.
Wpakowali się po prostu w problem i ciężko honorowo było im z tego wyjść. Im dłużej czekali, tym gorzej jest wyjście.
Okej. Okay. Czyli tylko i wyłącznie tak naprawdę wojna jest narzędziem polityków. A trochę się o tym nie mówi.
No, trudno, żeby politycy mówili, że wojna to ich narzędzie.
ale to jakby dobrze wiedzieć, że ktoś walczy czymś, nie?
Słuchaj, jeśli kończą się argumenty słowne, zaczynają się z argumenty jakie?
Siły.
Siły. Koniec, kropka.
No to teraz kończymy to i wiem, że już to opisywałeś, ale żeby ktoś coś wyciągnął z tego podcastu, poza masą wiedzy, jak ma zachować się cywil na wojnie?
No to jest cała książka na ten temat.
No wiem, ale tutaj musimy trochę...
Słuchaj, wyleczyć zęby, to jak żeśmy się śmiali.
Tak, możemy też odesłać do twojej książki Cywil na wojnie.
I teraz powstaje Cywil w wojsku.
O!
Też powstaje książka, bo chciałem zaznaczyć, że armia, jak pokazała wojna na Ukrainie, to nie jest już 100 tysięcy, a 500 000. Mm-hmm. I pobór będzie przymusowy, nawet w Polsce, okay, jeśli dojdzie do wojny. To jest taki poradnik dla ludzi, którzy z cywila pójdą do armii, mm-hmm, żeby wiedzieli, co robić. Bo nie wszystko jest oczywiste. No jak się powinien zachować? No pomówiliśmy. Wiedzieć, gdzie są źródła ligacyjskie w mieście, wiedzieć, umieć obsłużyć apteczkę, którą ma, zaopatrzyć apteczkę, wyleczyć się, choroby długotrwałe, zabezpieczyć się w leki, żeby mieć zawsze dbać o to, żeby mieć ten zapas leków, jak jesteś cukrzykiem, mm-hmm, na przykład 2-3 miesiące do przodu, nie dłużej, nie? Bo dłużej to nie ma sensu. To są podstawy, nie? I mieć plecak bezpieczeństwa, mm-hmm, jak to powiedział, plecak bezpieczeństwa, powiedział pan minister Kosiniak-Kamysz, tak, chyba wczoraj.
Tak, 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 tak.
Także mieć taki zestaw, ja nie mówię, że musi być to w plecaku, ale taki zestaw ewakuacyjny, gdzie nie będzie szpilek, a będą buty, trekkingi albo wygodne adidasy, nie? Strój taki, który umożliwi mu przebywanie w tym stroju przez 5-6 dni i będzie to strój komfortowy. No tak się powinien tak w kilku słowach zachować cywil na wojnie, nie? No i mieć dokumenty, wiedzieć, gdzie są te dokumenty w domu, jak będzie musiał nagle opuścić to mieszkanie, żeby nie zabierał wszystkiego.
Mm-hmm. Też mówiłeś o mapie na pewno, no, takiej najbliższej.
No mówię o mapie, bo komórki mogą przestać działać w danym rejonie. No wystarczy, że trafią przekaźnik, jest dupa, no nie wiesz, gdzie iść.
Tak, no.
W Warszawie połowa jest przyjezdnych.
No, myślę chyba nawet, że już więcej, tak szczerze powiedziawszy. Ale tak... Teraz myślisz sobie o tym, że powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa, patrząc na to, co dzieje się ogólnie na świecie?
To znaczy, widzisz, to jest problem skomplikowany, bo można to rozwiązać w dwojaki sposób. Nie musi być obowiązkowa, ale podejrzewam, że jakby służba, znaczy pewne ustawy jakby wprowadzały, że na przykład, żeby dostać pracę w spółkach Skarbu Państwa, w urzędach państwowych, iść w politykę, trzeba odbyć służbę wojskową, problem by się rozwiązał. Pewnie by zabezpieczyło to potrzeby armii. Mm-hmm. No bo do tego jeszcze służba ochotnicza by była, nie? No ale mm-hmm, widzisz, no ile mamy spółek Skarbu Państwa, ile mamy urzędów państwowych, gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, tam pracują ludzie. Mm-hmm. Jeden argument. Masz spełniony obowiązek służbowy, wykonałeś obowiązek wobec państwa, czyli odbyłeś służbę zawodową, się zawodową, mm-hmm, wojskową, możesz mieć pracę. Nie masz? Nie masz pracy. Ja nie jestem za tym, żeby była całkowicie obowiązkowa, ale jest to do ogarnięcia w ten sposób. Mm-hmm.
Powiedziałeś też kiedyś, że w ogóle w Polsce mieliśmy dobrych szpiegów.
Co mnie mieliśmy. Też odsyłam do tej książki, na pierwszej stronach jest o tym.
Do mentora?
Do mentora.
Co to znaczy dobry szpieg w twoim mniemaniu?
No cię dobrych, widzisz, to ja patrzę z punktu zawodowego. No jeśli ktoś miał dostęp do tajemnic na przykład premiera Francji. Mhm. To chyba był dobry, nie?
A mieliśmy takich szpiegów w Polsce?
Mieliśmy takich szpiegów w Polsce swego czasu. Za komuny.
Ty powiedziesz, siedział w więzieniu, to jest bardzo dobra rozmowa.
Ale mieliśmy. Mieliśmy dosyć sporo dobrych szpiegów. Są o nich książki. Mhm. Ja piszę sensacje, trochę tam liżę tematy, nie? Po prostu zaznaczam, że takie sytuacje były.
A jak powinniśmy rozliczyć Pegasusa?
Nie wiem. Nie mam zbyt dużo informacji. Nie można też rzucić, ja zapisem nie przepadam, już mm-hmm, mówiłem, ale nie można wszystkiego wrzucić teraz do kosza, bo ten Pegasus musi działać, tak? Nie można teraz powiedzieć, że jest B i nie będziemy nikogo podsłuchiwać.
No nie, no dobra, ale jeżeli podsłuchiwaliśmy tylko i wyłącznie w kampanii wyborczej, żebyśmy wiedzieli, jakie ruchy oni planują, no to...
No to jeśli, to, wiesz, to właśnie to, że ja nie mam pełnej wiedzy, trudno mi jest odpowiedzieć. Jeśli
no, ale no jeżeli takie rzeczy się działy, no bo...
No to trzeba tych decydentów, którzy na to wyrażali zgody, może inaczej, wydawali takie polecenie, rozliczyć. Bo na pewno ten oficer prowadzący, ten, który słuchał, siedział na słuchawkach, sam sobie nie wymyślił, że będzie podsłuchiwał jakiegoś polityka. Dostawał zlecenie. Tak mi się wydaje, a służby są hierarchiczne. Dostajesz polecenie, musisz je wykonać, tak? Mm-hmm. No chyba na tym to polega, nie?
Chyba tak. A ty jesteś objęty taką tajemnicą zawodową do końca swojego życia?
No raczej tak.
To jednak musimy się kiedyś umówić na taką rozmowę.
Bez nie, no słuchaj, są rzeczy, o których nigdy nikomu nic nie powiem. No to są rzeczy, a może inaczej, to są ludzie.
O ludziach, tak?
O ludziach. O ludziach niektórych nigdy nic nie powiem, bo oni mi zaufali. Mm-hmm. Na tym to polega. Żaden prawdziwy oficer nigdy nie powie o swojej agenturze, no bo wtedy to nie ma sensu. Ja mówię o agenturze, nie mylić z tym, co było w Afganistanie. Tam był wywiad taktyczny.
A myślisz kiedyś o tym, że dobra, i tak jestem już tak bardzo popularny, mogę się pokazać, mogę przedstawiać się z imienia i nazwiska, że może to jest po prostu też tak, że to do ciebie przyjdzie, czy raczej myślisz, że ta konwencja, którą dzisiaj zatrzymujesz, jest dla ciebie na zawsze?
Ta konwencja jest dla mnie na zawsze, mi jest wygodnie tak jak jest, nie pcham się tak jak ty na pierwsze strony gazet.
No wiem.
Jest wygodnie.
Zrobimy sobie razem okładkę w Vivie.
No właśnie. Dwa puste fotele. Nie, ja po prostu mam swoje życie. No, niektórzy potrafią to powiązać, a ja nie chcę tego wiązać. No, chcę być takim anonimowym. Jeśli służby do mnie doskonale docierają, ludzie, którzy chcą wiedzieć, jak się nazywam, doskonale wiedzą, służby obce też. Co jest najgorsze. Więc chodzi o po prostu o prywatne życie, no.
A kiedyś dostałeś propozycję z obcych służb, żebyś był szpiegiem?
Nie, to musiałem być mocno pijany, nie pamiętam.
Czyli dostałeś. No, na pewno dostałeś. No ja bym ci zaoferował. Jakbym był w obcych służbach, wiedziałbym, że kontrolujesz.
No, ale co ja mogę teraz? No ale słuchaj, no to ty, wiesz, za daleko poszedłeś, no bo jeśli tak by było, jak mówisz, no to chyba ci ludzie, którzy rozwiązywali WSI, byli głupi, nie?
Ale byli. Przecież to, co ja cytuję teraz, mojego gościa podcastu dzisiaj.
No,
nigdy nie mówiłeś o nich ani jednego dobrego słowa.
Nie, no bo rozwiązując służbę i nazywając nas wszystkich bandytami, pchali nas w ramiona Rosjan.
No mówiłeś, że to byli ludzie, którzy wiedzieli wszystko, a nikt się nawet nie zainteresował tym, czy, co wy wiecie tak naprawdę dokładnie. Znaczy nie oni.
Słuchaj,
na pewno.
Jak jeśli teraz 10 oficerów WSI starej daty siedzi w Moskwie i pije piwo, to nasze służby mogą nawet o tym nie wiedzieć, bo nikt ich nie monitoruje. Ja nie mam powołania na etat, no Boże, jestem oficerem rezerwy bez mobilizacji. Pakuję się, jadę do Paryża na mistrzostwa, jeśli to się wojna zacznie. Nie dlatego, że uciekam, dlatego, że mnie armia nie potrzebuje.
Ten temat uciekania to też jest taki temat ciekawy, zobacz, bo było tak, że kiedy wybuchła wojna, kochaliśmy ludzi z Ukrainy. Obecnie jest tak, że mamy takie 50-50.
Jesteśmy zmęczeni, społeczeństwo się zmęczyło.
Tak, no i teraz dużo jest takiego zarzutu, że dlaczego on nie broni swojego kraju.
No tak jest, wiesz, no ale Polacy też by w części...
Znaczy w tych, których byłoby stać.
Zgadza się, no. Pojechaliby na zachód, wywieźliby rodziny i niekoniecznie sami wrócili. No taka sama... Umówiliśmy się, Ukraińcy mają podobną mentalność do naszej. No czyli to robilibyśmy to samo.
Tak, czy w ogóle mnie to nie dziwi. Mnie dziwi to, że to ktokolwiek ocenia.
No właśnie, dziwi mnie, że mówią, o Porsche jeździ, powinien oddać na granicę. A skąd wiesz człowieku, jak jego stać na Porsche, czy 10 Porsche już nie dał na granicę, nie oddał do wojska w ramach impulsu.
Tak, i też pamiętam taki urywek twojej wypowiedzi u Drwala, jak mówiłeś, że teraz jest fajnie mówić, że mam taką mentalność, ale że gdyby ktoś trzymał pistolet przy głowie twojego dziecka, że albo wydasz kogoś, albo kogoś nie wydasz, to wtedy dzisiaj łatwo powiedzieć, żebyś nie wydał, ale kiedy odnajdujesz się w takiej sytuacji, to zupełnie inaczej to wygląda i wydaje mi się, że dokładnie jest tak samo z tą sytuacją, że jeżeli spotykasz się z wojną, to inaczej jest, jak teoretyzujesz o wojnie.
No właśnie, no to co żeśmy rozmawiali nawet dzisiaj, że no, wojna to jest zagrożenie realne. Dla kogo w kraju, u nas w Polsce, to zagrożenie realne jest naprawdę realne?
No. I tym pozytywnym akcentem bardzo i to bardzo ci dziękuję. Ja polecam twoją najnowszą książkę, pomimo tego, że ten podcast nie jest sponsorowany. Powinien być, ale polecam, bo naprawdę to, co robisz, jest bardzo, bardzo ciekawe i nawet jeżeli jest to inspirowane rzeczywistością i trochę pomieszane z twoją wyobraźnią, to wydaje mi się, że otwiera oczy na to, jak wygląda prawdziwy świat, do którego nie chcemy zaglądać. To jest taka bajka, była Potwory i Spółka. I wydaje mi się, że twoje książki pozwalają wejść do takich drzwi, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. Polecam każdemu.
To ja dziękuję, bo pół roku żeśmy się zbierali do tego wywiadu i to z mojej winy. Jeszcze raz przepraszam, że tak długo.
Nie ma żadnego problemu.